Witamy Was serdecznie w 150. odcinku podcastu. Ja jestem ojciec Robert, a dlaczego ojciec, to dowiecie się z bloopersów po odcinku, a ze mną jest dzisiaj ojciec Dawid.
Witam serdecznie.
Ojciec Piotrek.
Pragnę powitać wszystkich wiernych niezwykle serdecznie.
I ojciec Szymon.
Witajcie, bracia.
I w tym jakże elitarnym i wspaniale uduchowionym składzie przedstawimy najciekawsze wydarzenia i gry z zeszłego tygodnia, a zaczniemy sobie bez zbędnego przedłużania od informacji na temat Microsoftu, i to dość nieprzyjemnej, ponieważ tak się okazuje, że twórcy Halo, tej sławetnej kolekcji, która zawiera 4 części z Master Chiefem, no niestety, ale cały czas dają bardzo mocno ciała w temacie multiplayera Halo Master Chief Collection. No i problemy są na tyle duże, że okazało się, że oficjalny turniej, który tam Microsoft starał się w Stanach zrealizować, musiał zostać odwołany, bo nie udało się po prostu tak zgrać wszystkiego, żeby w ogóle turniej doszedł do skutku. Po prostu było duże zagrożenie co do tego, że całość okaże się wielkim failem, że drużyny nie będą się mogły ze sobą połączyć, że matchmaking nie zadziała, i cóż, niestety turniej odwołali.
Także... Ja wam powiem, że nie kłamcę. Ja wam powiem, że ja nie kłam całego tego shitstormu, dlatego że u mnie działa.
Także to jest taki charakter.
Shitstorm to się dopiero zacznie teraz, właśnie po tym, jak to powiedziałeś. Ja już widzę to w komentarze.
Ja myślę, że Szymona mogliby wystawić i Szymon zostałby mistrzem świata, bo jako jedyny po prostu tam wszedłby do meczu i nie wiem, postrzelał do ściany i po prostu nie znalazłby przeciwnika, walkover, wszystkie drabinka turniejowa walkoverem i Szymon tak jest, mistrzem tak świata, jest. Nie? Ojciec Szymon, przepraszam. Także no tak by to właśnie wyglądało. No ale słuchajcie, to o ile Szymonowi wszystko działa, jak to zazwyczaj bywa, że dziwne u mnie działa, no to jednak coś musi być na rzeczy, skoro twórcy tłumaczą się z tych problemów i jednocześnie obiecują, że w przypadku premiery Halo 5 te problemy się nie powtórzą. A czemu podobno nic nie działa w tym Halo Master Chief Collection? No przede wszystkim dlatego, że tutaj mamy 5 różnych silników do gier, gdzie 5 różnych teamów tworzyło tę grę, no i oni w tym 343 Industries, no tylko starali się to wszystko zebrać do kupy, no i podobno to było bardzo trudne dla nich, żeby to zadziałało. No i po prostu jakby w ich fazie testowej, co już słyszeliśmy na temat Battlefielda 4 i Drive Clubu, wszystko działało idealnie, no ale okazało się, że to, co się wydarzyło po premierze, to jest w sumie cytat, że było dla nich niespodzianką.
To po prostu, jak to oni zwykle mówią, zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania i nie byliśmy w stanie mu sprostać.
Ale wydaje mi się, że nie jest jakieś mega zainteresowanie, bo nie słyszałem, żeby ta kolekcja się sprzedała, nie wiem, w 3-4 milionach egzemplarzy.
To ale zdajesz sobie sprawę, że to nie stoi na przeszkodzie, że marketingowcy właśnie takie kity wciskali.
Nie, no zgadza się, no oni potrafiliby powiedzieć, że 20 tysięcy to jest, wiesz, duża liczba sprzedanych gier.
Znaczy wiecie co, ja się nie do końca mogę z wami zgodzić, dlatego że ten tytuł ma taki fanbase, że ci wszyscy zagorzali fani, których jest tam, można liczyć, podejrzewam, w kilku milionach sztuk lekko. Może nie wszyscy kupili od razu, może nie wszyscy się na to rzucili, ale myślę, że zdecydowana większość z tej grupy jednak ten tytuł kupiła. No a problemami, skoro chcieli stworzyć takiego Frankensteina, jakiego stworzyli, rzeczywiście może to jest jakoś ciężko jest im to poszywać, żeby to chodziło tak, jak powinno. Tak jak mówiłem wam chwilę przed programem, no to jest o tyle ciekawe, że no mówię, żadna z części nie borykała się z tego typu problemami. Wszystko śmigało elegancko i no widać, złożenie tego do kupy no tutaj było o wiele trudniejsze niż myśleli.
Oczywiście wciąż pracują nad tym, żeby to wszystko doszlifować, więc to nie jest tak, że teraz już zostawiają i stwierdzają, okej, to już skupmy się na premierze piątki, a te problemy niech pozostaną, no starają się, żeby to doprowadzić do przynajmniej takiego stanu, gdzie większość nie miałaby żadnych problemów. Natomiast tłumaczą się, że Halo 5, to tylko skończę wypowiedź, że to jest tworzone przez zupełnie inny team niż ten, który robił tą kolekcję Halo, że to jest taki jednolity, jednorodny produkt, który jest stworzony od zera przy użyciu zupełnie nowych technologii, a nie poskładany do kupy z wielu, tak jak to w przypadku było kolekcji. Dlatego uważają, że żadne tego typu problemy po premierze piątki nie powinny się pojawić.
A pamiętajmy, że ten Frankenstein będzie miał doszytą jeszcze jedną kończynę, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale od DST jeszcze ma do tej kolekcji trafić w ramach takiego zadośćuczynienia za te wszystkie problemy, które były przy premierze. Także tam jeszcze coś doszyją i zobaczymy, czy to się jeszcze bardziej nie posypie.
No, żeby to nie było tak, że w końcu wszystko naprawią do kupy, a wyjdzie od DST i się okaże, że trzeba znowu naprawiać.
No dokładnie, dokładnie. No nie wiem, trzymamy kciuki. No ja lubię tą markę, mam nadzieję, że uporają się z tym, z tymi wszystkimi problemami.
No myślę, że oni są na podobnym świeczniku jak swojego czasu DICE, bo oczywiście może nie wszyscy mają problemy, no ale to też tak było z Battlefieldem 4, że może no, to nie dotykało aż 100%, tylko większość miała problemy. No i teraz gracze będą wszyscy patrzeć na ręce studio po prostu, jak to ostatecznie wyjdzie. Mhm. No więc myślę, że tyle. Możemy przejść dalej i zobaczymy, jak to się wszystko rozwiąże. Kolejna informacja dotyczy no, takiej dość kontrowersyjnej rzeczy, mianowicie Season Passa. Zawsze jak przed premierą danej gry zapowiedziana jest seria dodatków, no to my jesteśmy tacy dość podejrzliwi, czy przypadkiem coś nie zostało wycięte z, no, z po prostu z głównej kampanii, tak, po to, żeby potem nam sprzedać to w formie dodatków. No i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w tym przypadku tak właśnie się stało. Więc przyglądając się rozpisce, którą twórcy już postanowili się z graczami podzielić, widzimy tutaj 6 dodatków, które trafią do graczy w okresie, zdaje się, pół roku od premiery. No i tutaj w środku można znaleźć takie kwiatki jak na przykład postać Bad Girl, wokół której będzie całkowicie nowa historia, która będzie prequelem do całej gry. No to powiedzmy, że to jeszcze spełnia warunki dodatku. Kolejna rzecz to będą nowe misje fabularne dla Batmana, gdzie będą nowi przeciwnicy, ale też nowe chociażby nowe elementy rozgrywki, jakieś nowe gadżety potencjalnie. To tu już jest żółta lampka i teraz czerwona lampka. Dodatek będzie nazywał się Gotham City Stories i tam będziemy grali jako Batman, jako kluczowi sojusznicy Batmana w misjach narracyjnych, które pozwolą na poszerzenie historii naszych sojuszników, w sensie naszych Batmana, zarówno jeśli chodzi o elementy, które się działy przed kampanią w Arkham Knightie i po kampanii. Więc no tutaj już naprawdę to wygląda tak jak content wycięty z gry, więc tutaj już jest czerwona lampka dla mnie i to już wygląda dosyć słabo.
Wiecie, co to trochę przypomina? Nie wiem, czy pamiętacie taką bardzo już zamierzchłą historię jak Prince of Persia, ten cel shadingowy, gdzie pełną historię można poznać tylko i wyłącznie zakupując DLC, tak? Czyli ten świat jest rozszerzony i ta historia tak jak powinna być pierwotnie, dopiero w momencie, kiedy dopłacimy troszeczkę swoich pieniążków.
No wiesz, jeśli chodzi o taki dodatek, że jest prequel tylko, to ja mówię okej, no bo przypominam sobie na przykład Gears of War, o którym mówiliśmy tam ostatnio, że miał fajny dodatek, no ale tutaj jak już mamy takie rozszerzanie, że jest trochę przed, trochę po, no to tak mi się wydaje, że no specjalnie chcieli wyciąć, tym bardziej ten Season Pass będzie bardzo drogi, ponieważ cena w Polsce na PlayStation Store czy Xbox Live to może być okolice 159 do 179 zł, w zależności od jaki przelicznik.
Ja bym bardziej w 170 celował, no bo to są 32 funty, natomiast co chciałem powiedzieć, wydaje mi się, że przynajmniej jeżeli chodzi o misję z Bad Girl, tak, to jest bardziej kierowane do fanów, ponieważ nie zapominajmy, że to będą nie tyle wydarzenia sprzed Arkham Knighta, co wydarzenia sprzed Arkham Asylum jeszcze? O ile dobrze kojarzę, ponieważ Bad Girl to jest nikt inny jak Oracle, która później Batmanowi zdalnie pomaga.
Mhm. Więc no, prawdopodobnie to w ogóle tak, jak będzie sięgało. Ja nie jestem taki, to pewnie Rafał tutaj już siedzi, wiesz, nóż mu się otwiera.
I pewnie nas rozlicza na dzień dobry już. Punktuje każde bzdury.
To Piotrek mówi, dokładnie.
Właśnie, jak coś, to Piotrek kłamał wszystko.
Dokładnie, ja tylko się opieram na tym, co czytałem, że to jest ogólnie historia w formie prequelu, ale czego to już nie będę mówił może.
Ja wam powiem generalnie tak, ja mam takie podejście. Jeżeli podstawka jest zbudowana od A do Z, czyli zamyka historię, czyli można, dostajemy jakby...
skończony produkt, no jak w jakimś tam
tak,
stopniu,
dostajemy
no.
skończony produkt, tak? Możemy go od początku do końca tam przelecieć i zakończyć daną historię, tak? Zakończyć dany rozdział i DLC traktować jako tylko takie rozszerzenie jakby tego świata, jakieś tam nowe elementy, ale niekoniecznie związane z tą fabułą, która już jest w tej podstawce zamknięta. I wtedy to jest okej.
Okay. No ale jeżeli tutaj ktoś... jednak jest tak, że to jest związane, dlatego że skoro mamy postacie, które występują w fabule i teraz no tak. okazuje się, że nie poznajesz pełnej historii tych postaci, tylko żeby poznać pewne motywy, które są w grze, no bo to tak jest, że nie wiem, nie wiesz pewnych rzeczy, które ci działy wcześniej, więc to też musisz DLC i jesteś ciekawy, co się dzieje po tym i to też funkcja pełni DLC, więc okej, historia jest zwarta i zamknięta, ale no jest po prostu zawężona z dwóch stron. Więc
znaczy, wiecie co, ja powiem tak, po pierwsze, Rafał, zawsze cię bardzo szanowałem, więc jeżeli tego słuchasz i chcesz mnie zabić, to proszę cię, nie rób tego. Natomiast druga kwestia jest taka, że wydaje mi się, że zupełnie inaczej byśmy na to patrzyli, gdyby do zapowiedzi tego całego DLC doszło już po premierze gry.
No to jest
W momencie, kiedy po prostu mamy przesłanki, tak, że coś mogło zostać wycięte, no to naturalnym jest, że będziemy podejrzliwi, no także...
Ale to zostało wycięte, Piotrek, tu się nawet nie ma nad czym zastanawiać, dlatego że jeżeli w głównej fabule występują bohaterowie, których historię poznasz w DLC, które już zostało zapowiedziane, to znaczy, że to już jest zaplanowane, to już zostało, wiesz,
ale wiesz, rozpisane. Dodatki do GTA też były zaplanowane w trakcie premiery, a były jednak robione długo po, bo przecież na nie bardzo długo czekali, więc to jakby sam fakt planowania DLC to jeszcze nie jest dowód na to, że zostało wycięte, ale bardziej nie sam fakt, kiedy zostało to ogłoszone, czy co zawiera, ale jakby sposób jakby tej narracji, że tutaj dostajesz coś, co było wcześniej, coś, co było później, no to jest moim zdaniem tu najbardziej kontrowersyjne. Zresztą pamiętacie, że jak wychodził Batman Arkham City, wtedy była bardzo popularna metoda dojenia graczy, którzy kupują gry używane i wtedy nie dostawaliśmy Catwoman, jeśli mieliśmy używaną grę, bo tylko kody z nowymi wersjami coś takiego umożliwiały. Więc
tak. Chociaż później wrzucili do store, można było dokupić.
Tak, wiem, że ja miałem właśnie z jakiejś takiej edycji na PS3 i właśnie można było spokojnie pobrać bez problemu.
Znaczy można było, znaczy bez problemu, ale za kasę.
Za kasę,
chodziło po prostu o to, żeby jeszcze z rynku wtórnego trochę kasy ściągnąć, więc chodzi mi po prostu o to, że wydawca ma już historię, żeby bezceremonialnie dojść graczy przy użyciu najnowszych technik, ponieważ teraz to znaczy, są takie season passy, no to mamy rozbudowanego season passa po prostu.
Akcja z Catwoman była strasznie krzywa moim zdaniem, ponieważ no, oni dość intensywnie używali przy kampanii promocyjnej Arkham City. Zresztą nie oszukujmy się, że dekolt Catwoman jest bardzo silnym narzędziem.
Ja wam powiem, że ja uwielbiam Batmana w wydaniu Rocksteady i tylko niestety tego typu ruchy zachęcają mnie do tego, żeby jednak nie kupić tej gry na premierę, tylko poczekać do ostrej obniżki już razem
do
z tymi...
Do wydania Game of the Year Edition, które będzie miało zawalone 300 tysięcy tytułów.
Dokładnie,
tak. Będziesz musiał znaleźć tytuł na okładce, to będzie twój pierwszy quest jako największy detektyw na świecie.
No tak. I wtedy zakup albo goty, albo po prostu podstawki i DLC w jakiejś po prostu fajnej, rozsądnej kwocie po jakimś czasie. Także... No,
to jeszcze tak z dziennikarskiego obowiązku powiem, że oprócz tych trzech dodatków, o których mówiłem, są jeszcze takie pierdółki w postaci legendarnych Batmobilów, czy Batmobili, które podchodzą z całej historii komiksów Batmana. Będą również specjalne tory wyścigowe, gdzie będzie można się tymi Batmobilami ścigać. Będziemy mieli również nowe mapy do challenge'y. Pewnie to będą takie
w tym stylu. Standard.
To jest standard pewnie tam, gdzie budujemy combo do walki. I druga forma tych map challenge'owych, no to było tam likwidacja po cichu, więc no, prawdopodobnie to, co stanie utrzymane, nie wiem, może się pojawi jeszcze jakiś typ tych wyzwań. No i ostatnia rzecz, to już taka totalna pierdółka, czyli różne skiny dla Batmana, Robina, Nightwinga i Catwoman.
Jeżeli będzie strój Batmana, którego grał Adam West i jego Batmobil, to się jaram.
No, Catwoman wygląda tylko dobrze w latach się obcisłym, więc...
No myślę, bo że Catwoman na tych pierwszych zwiastunach nie wygląda tak fajnie jak w Arkham City, więc możliwe,
że trzeba... Ja się muszę zgodzić właśnie. Wydaje mi się, że jej dekolt jest nieco mniejszy, aczkolwiek jeszcze będę musiał policzyć piksele.
Ale być może właśnie większy dekolt będzie w DLC. To byłoby coś, nie?
No. To by było bezczelne po prostu, to by było żerowanie na męskich gustach i ja się nie zgadzam. Nie.
Ale byś się nie zgadzał, ale
wyobraź sobie...
Oczywiście, żebym kupował,
Piotrek,
no kurde.
Piotrek, wyobraź sobie samonośne pończochy lateksowe. Okej.
No to teraz przejdźmy dalej. Nie zrobię płynnego przejścia.
No z lateksu nie da się zrobić płynnego przejścia.
No nie, myślę, że nie wiem, lateks się kojarzy z czym? Z czernią, a czerń to nicość, czyli kolor dobrze oddający rozpiskę na PlayStation Plus i Games with Gold w maju.
Nie wiem, czy mam ci w tym momencie gratulować, czy mam się załamać, ale...
Więc no to prawda jest taka, że jest straszna bieda w tym miesiącu. Nie wiem, czy nawet chce mi się czytać listę gier, ale...
Nie czytaj, nie.
Nie, po prostu pomijmy...
Przemilczmy to, tak, milczeniem, tak.
Na Xboxie panują teraz suchary i to takie straszne suchary, więc...
Ale mi się...
W postaci formuły, zdaje się, i co tam jeszcze? Pamiętasz, Szymon?
Ale to na 360, znaczy, tak,
ja wam powiem tak, jeśli chodzi o One'a, bo tam 360 to już nie śledzę za specjalnie, z jednego tytułu jestem zadowolony, dlatego że... Znaczy, to jest suchar, oczywiście, nie ma się co oszukiwać, ale ja w niego akurat nie grałem, kiedy
nie
tego
grałeś
miała premier. Nie mówię o Mafii, tylko o Castle Storm. Taka popierdła raczej bardziej, która by pasowała na tablety i telefony i prawdopodobnie wyszła na te urządzenia. Ale to jest jakaś wersja HD, czy nie wiem, jak wyglądała ta zwykła
jakaś
wersja, czy była dużo
edition,
gorsza.
Tak. Mhm.
Tak. I powiem wam, że taka przyjemna gierka, to jest taka, no, w sumie bardziej by pasowała na tron, tak? Ale na konsoli też dobrze się bawię w takich przerwach pomiędzy innymi lepszymi tytułami. O, może tak.
Dokładnie, no i Pool Nation, które już było drugi miesiąc, będzie teraz cały czas, więc...
No tak, właśnie,
które...
zaczyna się jakaś moda na recycling, dlatego że w plusie na Sony będzie Guacamele znowu.
Unfinished Swan bodajże też
znowu.
Unfinished Swan, tak.
A to jest, akurat powiem wam, to tam suchary sucharami, to jeszcze można jakoś tam powiedzmy przełknąć, tak, ale najgorszym ruchem jest tutaj, no właśnie, no po raz kolejny, znaczy oddawanie za darmo, tudzież w ramach abonamentu dokładnie tego samego, no to już jest jakieś nieporozumienie.
Znaczy nie wiem, czy wcześniej nie było wersji na PS3 czasem, a teraz jest Super Turbo Championship Edition.
No dobra, no może, czyli jeżeli miałeś poprzednią generację i tą, to mogłeś sobie ściągnąć na poprzednią i teraz drugi raz możesz sobie ściągnąć na nową. Wow.
No, Unfinished Swan zresztą podobnie, bo...
Ale Unfinished Swan jest spoko, bo to jest dobra giera, ale w sumie nie wiem, czy ona się... Teraz ona się pojawia na PS3 czy na PS4, no więc to też jest...
Ona jest cross-buyem.
Ja wam powiem, że a jeśli chodzi... Tylko jedno wtrącenie, jeśli chodzi o Unfinished Swan, to bardzo mi się podobał chwyt marketingowy, czyli na E3 ogłoszono, że możecie sobie włączyć konsolę i właśnie zastać za darmo tą grę. I to było fajne akurat. To jest taki jedyny...
Dobrze, ja od siebie powiem tyle. Po raz kolejny miesiąc z rzędu nie będę nawet dodawał tego do kolegi pobierania. Next!
No, tak, panie. Nie, no, dokładnie.
Ja tylko powiem, że nie będę dodawał przygodowej gry Ether One z widokiem FPP, która jest jakby głównym selling pointem tej rozpiski. No więc...
A to musi być jakiś hit, bo nawet o tym nie słyszałem.
No jest to niesamowity hit, taki hit, że więcej kontrowersji czy więcej uwagi wzbudza PT, które niestety zniknęło z PlayStation Store zamiast się w nim pojawić. Może się kiedyś na nowo w plusie i będzie wielki powrót. Trzeba będzie jeszcze za to zapłacić. Ale prawda jest taka, że już zaczęło się szaleństwo na portalach aukcyjnych i zostały na eBayu wystawione konsole, które mają PT zainstalowane na dysku PlayStation 4 za 1000 funtów.
No Robert, przepowiedziałeś to w poprzednim odcinku przecież.
Dokładnie o tym powiedziałem. Nie spodziewałem się, że to nastąpi tak szybko, nie?
No cebula tutaj jest mocna w sercach wielu
graczy.
No
ale to jest rewelacyjne, ja podejrzewam, że w opisach tych aukcji jest oczywiście, że konsola była delikatnie użytkowana. Mm-hmm. Najlepiej, że w ogóle nie została odfoliowana, ponieważ ten człowiek wiedział, że PT kiedyś zniknie.
Tak, no tak. Wiesz, no w kartonie w ogóle, nie otwierana w ogóle i z PT
oczywiście,
na dysku.
On tylko otworzona tylko po to, żeby sprawdzić, czy działa i żeby zainstalować PT.
Tak, ale okazuje się, że wiecie, słyszeliście, że ta drama jest taka troszeczkę złagodzona już, bo okazuje się, że nie zostaje wyrzucona, tudzież to demo nie zostaje wyrzucone całkowicie z PSN-u i osoby, które zassały w momencie, kiedy ten produkt był dostępny,
wciąż mają do tego dostęp, tak. Mają na liście.
Do tego dostęp.
Mają,
także
ale wiesz co, to może to nie do końca oznacza, że będziemy mieli do tego dostęp w nieskończoność, ponieważ bardzo podobna sytuacja była z, 100 lat temu na PS3 pojawiło się coś, co nazywało się Gran Turismo HD, czy HD Concept, i to chodziło o to, że mieliśmy tam tylko jedną trasę, kilka samochodów, to był właśnie darmowy produkt. Ja to miałem w kolejce pobierania, ale potem jak moja 60 padła, to oczywiście siłą rzeczy straciłem to z dysku, no bo konsola nie działała. I w momencie, kiedy kupiłem sobie Slima i chciałem to ściągnąć, to pomimo faktu, że ściągałem to w historii pobieranych rzeczy tego już nie było.
Dokładnie, czyli kwestia związana jest z tym, że mamy dostęp do tego, ale dopóki znajduje się to fizycznie na naszym dysku konsoli, jakbyśmy zaczęli się bawić z jakimiś przenoszeniami licencji, czy zmieniali dysk konsoli, to niestety, ale prawdopodobnie do tego dostęp już stracimy i zostanie nam wydanie $1000 czy 1000 funtów na eBay.
Biorąc pod uwagę, że czy ta gra faktycznie jest, czy to PT, to demo jest warte tyle naprawdę, bo...
No, zdecydowanie, ale jeszcze nie teraz, tylko za 10 lat.
No to ja wtedy nie usuwam. Nawet Uncharted wtedy będzie tyle kosztowało, no.
Ja swojego nie usuwam, bo sprawdziłem teraz jeszcze, Szymon mi właśnie tam na, pchnął kikiem w właściwą stronę i się okazało, że w ogóle całe PT waży 1,37 GB. Mm-hmm. Teraz patche są większe, więc nawet nie szkoda mi miejsca i zachowuję to po prostu forever.
Ale ja ci, Piotrek, powiem, że jeżeli Konami będzie chciało ci przypieprzyć kijem, to to zrobi, bo mogą zrobić coś na zasadzie mini łatki, którą będziesz musiał zassać odpalając PT, która ci całkowicie zablokuje dostęp do tej produkcji.
Tak. Znaczy wiesz, no, może być jeszcze, może inaczej, to nawet nie będę musiał zasysać łatki odpalając, tylko po prostu ona się sama ściągnie.
No, albo
jest czwórka, tak, w ten sposób właśnie działa.
Albo to zrobi w tle po prostu, czyli dostaniesz kijem, nawet nie będziesz wiedział kiedy.
No ale to cóż, no znaczy zgadzałoby się to z planem Konami przyjętym na 2015 rok, który zakłada, że wszyscy mają zostać...
Wydymani?
Nie wiem, jakiego słowa to wydymani, tak. To jest bardzo, to jest chyba najdelikatniejsze określenie, jakie
przegląd
można...
Przegląd kloak.
Tak jest.
Nie wiem, jak teraz zrobić płynne przejście, ale powiem wam o nowym Guitar Hero, które wraca. Chcieliśmy już powiedzieć o tym w zeszłym tygodniu, ale jakoś nam umknęło, a Dawid się podjarał i chciałby powiedzieć parę słów. Właśnie, Dawid, jak ty śledziłeś, to może mi odpowiesz, bo ja widziałem na tych filmikach, które zwiastują nadejście rychłe Guitar Hero, że...
Guitar Hero Live, ono się będzie nazywało Live.
No, że tam na ścieżkach masz tylko trzy przyciski, ale co, dostajemy, rozumiem, normalnie plastikowe gitary, tak? Czy mamy grać tak jak w Rocksmithie na prawdziwych?
Dostajemy nowy kontroler, dostajemy nową gitarę, która ma dwa rzędy przycisków i pierwszy rząd od góry, jak się patrzy na gitarę, to są trzy przyciski, które mają, są czarne, a te pod spodem, te niżej, też, to też są trzy przyciski, tylko że one mają kolor biały. W ten sposób są rozłożone klawisze. Nie ma tych kolorowych klawiszy, które znamy z poprzednich części.
No tak.
I w tych kolejnych edycjach tam pojawiały się jeszcze gitary ze sliderami w tych kolejnych częściach, czyli tam...
Mhm. Czy ja nawet miałem do World Toura, no, że można było na przykład przy solówkach jakieś tam, sobie tak, tam, można było tam... To były takie touchpady, można
tak,
powiedzieć,
taki
które
touchpad...
były oznaczone kolorami.
Tak, tak, tak. Natomiast tutaj slidera nie ma żadnego touchpada, natomiast... Ułożone są dwa rzędy klawiszy po trzy i one są w kolorach biały i czarny, więc tak naprawdę sam zastanawiam się nad rozwiązaniem tego, nad graniem w ten sposób. Pewnie trzeba będzie się przestawić, jeżeli ktoś spędził lata świetlne przy wcześniejszych wersjach gitar, czy to w Rock Bandzie, czy
no
właśnie w Guitar Hero.
No koniec kompatybilności pewnie, no bo
no
jednak
pewno,
można było
no tak,
używać
nie,
wiesz,
to już,
tych
to już...
sprzętów z Rock Banda do Guitar Hero, a w ten ruch już jakby powoduje, że będzie niezależny rozwój obydwu, prawda? Platform.
Zgadza się, więc tak naprawdę, ale twórcy sami zapowiadają z siebie, że te gitary posłużą na dużo dłużej, więc to nie jest gitara, która będzie dedykowana tylko konkretnej tej wersji Guitar Hero. W sumie można tutaj od razu też się trochę z tego tytułu cieszyć, no bo to oznacza, że jednak Guitar Hero nie idzie do piachu, to nie jest jakiś taki skok jednorazowy, tylko będzie kontynuacja jednak tej marki, z czego ja się ogromnie cieszę.
Zamiast tytułów pudełkowych myślę, że oni postawią na platformę do trzepania nieskończonych DLC, no bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby znowu popełnili ten sam błąd, kiedy zaczęło wychodzić Guitar Hero, nie wiem, po 2-3 części w roku, no i w ten sposób pamiętam, że zarżnęli wtedy szybko markę.
Tak,
więc...
oni tego nie chcą robić, więc sami też
to
się przyznają. Więc to będzie
DLC, tak
raczej będzie tak jak Rocksmith, czy coś takiego. Natomiast będzie to na pewno bardziej arkadowe dla ludzi, którzy z Rocksmithem nie chcą mieć do czynienia przez wzgląd chociażby na gitarę po prostu prawdziwą i zabawę ze strunami, z strojeniem tego wszystkiego. Po prostu nie chcą się bawić w ten taki bardzo hardkorowy i profesjonalny sposób, czy nawet uczyć się na gitarze, tylko tu chodzi o czystą taką rozgrywkę gdzieś tam w knajpie przy piwie, czy gdzieś ze znajomymi, więc tutaj Guitar Hero jakby dalej trzyma ten kierunek wciąż, taki bardzo arkadowy, z tym, że trochę się przemodelował w kwestii tego wiosła nowego, natomiast ono mi się bardziej podoba, bo ono już nie wygląda mi na takie chamskie, plastikowe, chińskie gówno, tylko na coś, co, znaczy pewnie to będzie dalej chińskie, pewnie dalej będzie plastikowe, tylko imituje... naprawdę sympatyczny sprzęt, więc sam jestem ciekawy, jak to będzie się prezentowało. Już widzę, że można preordery składać i generalnie będzie można tą grę już można sobie teraz zamawiać. Ale znaczy kolejna rzecz, która dla mnie, taki trochę mam mieszane uczucia co do tego podejścia, to jest ten widok FPP. I kurczę, tutaj zastanawiam się, czemu to ma służyć i...
No jak to czemu? Większej imersji.
No tak, no bo to ma być, masz mieć takie wrażenie, że jesteś na koncercie, jesteś tą, takim frontmanem tego zespołu, tej grupy grającej, czy czegokolwiek, i podziwiasz swoich, nie wiem, fanów albo tych, którzy przyszli na koncert jako faktycznie żywe postaci, i sam jakby chodzisz po scenie, odgrywasz jakieś tam różnego rodzaju sceny i
to... Ale ja to mam pytanie w takim razie, bo tak, wiecie co, ja akurat nie widziałem materiału, powiem szczerze, i jak to wygląda, bo sami wiecie, że ta seria znakiem rozpoznawczym tej serii jest no 4 kontrolery, 4 osoby zasuwające, powiedzmy, gdzieś tam, czy przy piwie, czy w lokalu, czy w domu, czy gdziekolwiek. No i teraz, jeżeli 4 osoby będą miały być z tego widoku, to jak to się będzie prezentowało na telewizorze?
Nie wyczytałem nigdzie żadnej informacji, jeżeli chodzi o koopa w tej grze, więc możliwe, że na razie milczą na ten temat i nie ma...
No, ale nie wierzę, że chociaż dwóch gitar by nie było, dlatego że to jest esencja party.
Ja też to nie wierzę.
A mowa było coś o innych instrumentach niż gitara?
Nie ma żadnych błędowych takich rozwiązań.
Może wrócą do korzeni.
Może. Znaczy, wiecie co, no... Trudno na razie...
Bo to Rock Band, pamiętacie, że wprowadził cały zespół, tak, i wtedy Guitar Hero jakby odpowiedziało na to.
Łącznie ze śpiewaniem, tak.
Tak, a na początku Guitar Hero, no to była sama gitara przecież.
No tak.
Zgadza się.
Zobaczymy.
Potem się pojawił, wiecie, osobno bas, pojawiły się perkusje i tak dalej w Guitar Hero, więc Guitar Hero było później jakby rozwijało ten kierunek.
A bas był chyba grany na tej samej gitarze, na tym samym kontrolerze, no
zgadza,
ale perkusja,
się,
ale... i mikrofony doszły.
Zgadza się.
Ja wam powiem, że widząc po tym, co Sony zrobiło ze SingStarem, nie zdziwiłbym się, gdyby dodali opcję na przykład śpiewania do telefonu, bo też tak może być.
Nie. Myślę, że nie.
Oby nie, bo to trochę słabo wygląda.
To jest trochę słabe.
To myślę, że teraz zmienimy trochę klimaty. Nie wiem, czy pamiętacie serię Banjo-Kazooie, ale powinniście pamiętać. Seria trochę taka, która ma pecha, bo najpierw była niechciana przez Nintendo, potem niechciana przez Microsoft i potrzeba było Kickstartera i wielkiego zrywu ludzi po to, aby ducha tej serii oddać w nowej produkcji, ponieważ okazuje się, że twórcy postanowili wobec braku licencji na markę stworzyć coś nowego i nazywa się to Yooka-Laylee, tak? No, nie wiem, czy dobrze czytam.
Jakoś tak, no.
Jakoś
tak,
Laylee, jest... no, jakby nie patrzeć.
No, Laylee, tak. A Yooka też dobrze czytać. No, nie, dobrze czytać.
Jest to coś zupełnie nowego, ale w dosyć dużym stopniu oddaje ducha całej marki. Ty w sumie, Piotrek, się tam przyglądałeś temu. Czy ty czekasz? Bo nie wiem, czy grałeś na przykład w tą poprzednią część na 360. Czy może chociaż w poprzedniej części, czy po prostu zainteresowała cię taka stylistyka podobna na przykład, nie wiem, do Ratcheta?
To znaczy, wiesz co, ja w to grałem, ale to było bardzo, bardzo dawno temu, nie oszukujmy się, i tak na dobrą sprawę po prostu sam fakt, że ludzie z Rare to robią, mnie zainteresował, ponieważ no jakby...
Znaczy, nie w ramach Microsoftu, no ale teraz to jest
To jest, ten oryginalny team, tak, który się tym zajmował jeszcze za czasów Nintendo 64 i tak dalej. Także ja jestem tym zainteresowany po prostu z tego względu, że podoba mi się to, co do tej pory przedstawili, i cierpię na brak dobrej platformówki. Co prawda w tym roku mamy podobno dostać remake pierwszego Ratcheta na PS4, ale no słuch o tym zaginął, tak? Zapowiedzieli to w zeszłym roku chyba na E3, jednocześnie z zapowiedzią filmu, natomiast materiałów jakichkolwiek brak, tylko są ewentualnie jakieś tam wycieki od leakerów, którzy mają dziwne ksywy, którzy mówią: tak, gra wygląda zupełnie jak film Pixar, ale to już słyszeliśmy milion razy, także no nie mam żadnego pojęcia. Natomiast no co, no tutaj zobaczyliśmy kawałek, no nie powiem, że gameplayu, tak, ale czegoś, co przynajmniej przypomina gameplay, a przede wszystkim, co jest bardzo fajne, cena jest bardzo zachęcająca, jeżeli chodzi o to wspieranie projektu, ponieważ oni chcieli 175 tysięcy funtów, tymczasem po niecałych 2 dniach mają 1,248,000 funtów.
Dokładnie,
i mało
co powoduje,
tego,
bo dzięki temu, ładnie, że zebrali ponad 1,000,000 funtów, to znaczy, że gra jednocześnie wyjdzie na Wii U, Xbox One i PlayStation 4.
Tak, PS4, do tego jeszcze tam Linux, Mac i Windows bodajże, natomiast to jest bardzo fajne, wersja na konsolę cyfrowa jest dostępna dla nas w momencie, kiedy wpłacimy im już 15 funtów, więc no to nie jest jakaś kolosalna ilość pieniędzy, szczególnie, że no mam wrażenie, że podołają i że dostaniemy naprawdę bardzo fajny produkt, więc ja się naprawdę bardzo poważnie nad tym zastanawiam.
Ja wam powiem, że jakoś nie mogę jakoś, nie wiem, nakręcić się jakiegoś hype'u gdzieś tam w sobie, bo ja pamiętam tą poprzednią część, ja grałem w tą poprzednią część, mówimy tutaj o tym Nuts and Bolts, i to była, powiem wam, znaczy nie można powiedzieć złego słowa o tej platformówce, bo ona była taka książkowa, tak? Tam wszystkie mechaniki, które były w niej zawarte, były naprawdę zrobione poprawnie.
Była trochę oldschoolowa, mi się tak wydawało.
Była trochę oldschoolowa, ale powiem wam, że sam świat, sama fabuła, sam ten taki, nie wiem, czy to można nazwać lorem, tak, jakimś wykreowanym, nie było specjalnie wciągające. To była taka gierka, która raczej, w którą ja raczej bardziej nie chciałem się zagłębiać. Najfajniejszą rzeczą, jaką pamiętam z niej, to możliwość budowania wszelkich pojazdów, jeżdżących, latających,
o, tak,
i tak dalej.
To mi się też podobało.
Tak, to był bardzo fajny motyw, to był chyba najciekawszy motyw z całej gry. Cała reszta po prostu poprawna i tylko i aż tyle, no po prostu.
No, w każdym razie na pewno zapotrzebowanie jest duże, no bo skoro tak dużo pieniędzy w tak krótkim czasie, w tej chwili wydaje się, że kolejny stretch goal zostanie osiągnięty, bowiem twórcy napisali, że jeśli zbiorą 1,5 miliona funtów, to muzyka będzie nagrana przez profesjonalną orkiestrę.
O, a to, no, to jest zawsze na propsie, spoko.
To znaczy, nie wiem, mi się wydaje, że oni podołają, że przebiją się i przez 1,5 i stawiałbym, że i przez 2 miliony też się przebiją, także trzymam kciuki i chcę zobaczyć, co z tego wyjdzie, no bo zapowiadać naprawdę interesujące, a nazwiska po prostu, które za tym stoją, są jakby niejako gwarantem, że to może się naprawdę udać.
No, gra będzie miała też multiplayer lokalny, co na pewno ludzi ucieszy, dlatego że już coraz mniej gier takie funkcjonalności oferuje.
No, Rayman ostatnio, z tego co pamiętam, z takich rzeczy. No to
no, bo Ori, prawda, nie ma.
Ori nie ma.
To jest single. Mhm.
No właśnie, więc no, a jednak jest, myślę, że cała masa ludzi, którzy lubią sobie z kimś na kanapie pograć platformówki, więc na pewno będą czekać. Jeszcze raz powtarzam tytuł: Yooka-Laylee. To właśnie jest duchowy spadkobierca Banjo-Kazooie. I lecimy sobie dalej. Otóż okazuje się, że wszyscy fani PC Master Race mogą otwierać szampany, bowiem przestaną być pomijani na konferencjach na E3 i w końcu doczekają się czegoś swojego, bowiem okazuje się, że będzie specjalny PC Gaming Show na E3 2015 jako oddzielna konferencja organizowana przez AMD i jeszcze jakąś tam organizację.
Nie wczytałem się dokładnie.
No w każdym razie będzie tam pewnie dużo plików INI, jakichś benchmarków, pokazywania wykresów, że jakieś tam grafiki są szybsze od innych, więc myślę, że dla fanów PC Master Race jak najbardziej ciekawa konferencja.
Wiecie co, zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo kojarzycie, przy każdej konferencji, kiedy pokazywany jest jakiś tytuł, to i powiedzmy wychodzi ktoś na scenę, kto ogrywa dany nowy tytuł, to gra na padzie i tutaj będą zasiadali przed komputerem? Czy jak to będzie wyglądało?
No prawdopodobnie tak, będą siadać, będą zgarbieni, no to w sumie pasuje przecież do pecetowców.
No tak, klawa, mysza. No, okay.
Mhm. No jeszcze odważniki trzeba będzie wymienić i tyle, nie?
To będzie najbardziej dynamiczna prezentacja na świecie, państwo wybaczą, ale mój poprzednik używał 25 gramów, ja muszę użyć 35. Jeszcze to po prostu będzie globalny festiwal masturbacji nad tym, co mogą zrobić w 4K, kiedy 95% z nich nie ma monitorów 4K. Ale tak, nasza gra wygląda zajebiście, ponieważ trawa rusza się lepiej w momencie, kiedy ustawimy wentylator. Who gives a fuck?
Gry obsługujące więcej tekstów 4K będą wychodzić na 12 albo 15 płytek DVD.
A jeszcze zanim...
O właśnie.
A jeszcze zanim odpalą tytuł, to będzie widać na głównym wielkim telebimie, jak ktoś grzebie w plikach INI.
Ale po prostu wiecie co, ja już w tej chwili czuję, jak z przyszłości bije do mnie hejt pod tym odcinkiem. Banda konsolowców, nie znają się!
A nie, o jednej, o konsoli pod tyldą. To będzie grane. Pod tyldą.
Szczerze nie widzę tego za bardzo, nie widzę jakoś tej konferencji. Podejrzewam, że będę ją oglądał tylko i wyłącznie dla beki po prostu.
Ale rozjaśnię ci, bo okazuje się, że mają się pojawić pewne bardzo znane studia, takie jak na przykład Blizzard, Obsidian Entertainment, Square Enix, Paradox Interactive, ale będzie również Cloud Imperium, cokolwiek to jest.
Przepraszam, Square Enix rozumiem, że ma zamiar pokazać swoje demo, które ostatnio znowu pokazali w sieci.
Tak, i wszyscy które będą zbyt... który wymaga 4 Titan X-ów i
tak, wszyscy będą po prostu zbyt skoncentrowani na tym, że oto mamy obudowę, w której są skondensowane 4 Titany, które ciągną tyle prądu, co jakaś mała X-y, miejscowość.
To nie obrażę, bo zwykły Titan to jest...
No, wiesz, pół Olsztyna pewnie bierze tyle.
No stary, pół, ja myślę, że wiesz, że tutaj to...
Jakbyś ja podłączył, przesadzasz. To cała Polska Wschodnia by musieli prąd wyłączyć, bo niestety ja wam, taki pobór prądu.
Ja wam powiem, że obstawiam, że to będzie festiwal reklam, czyli będzie lokowanie produktu na każdym kroku i będą
tak
sypać.
Też może być.
Ale wiesz,
tak,
ale
może być, tak będzie.
No, ale producenci kart, procesorów i innych gówian.
Znaczy nie, no kart i procesorów to nie, bo tam się zdaje, że pod tym wszystkim podpisuje się AMD globalnie, więc to wszystko będzie stało na ich sprzęcie.
AMD ma i karty i procesory przecież, nie zapominaj.
No tak, no ale wiesz, ale nie wyjdzie ci nagle nikt z Intela, tak? może albo pokazać coś innego. Albo z Nvidia.
No nie, ale będą pokazywać te procesory i grafiki, które 90% graczy nie obchodzą.
No, albo po prostu tak nie tyle, że nie obchodzą, co nie stać, tak? Bo masz wybór, albo kupujesz samochód, albo nową grafikę, więc no...
Ja czekam też na nowe nazwy efektów graficznych, na przykład TXBAOC razy 37, albo wiecie, jakieś takie HBO tak,
te nazwy są w ogóle
razy 321. No. No tego typu kwiatki, więc myślę, że jakaś nowa technologia powinien się pojawić z jakąś wymyślną nazwą.
Swoją drogą my się śmiejemy, a może się okazać, że wszyscy PC Mustard Race po obejrzeniu konferencji stwierdzą, że jaka mega zajebista to ona nie była, bo pokazali taką kartę i taki procesor i w ogóle genialna w ogóle
konfa. No tak, ale to będzie ich stać dopiero za 2-3 lata na to. No. I to w na raty.
Mają coś dla siebie. Mam nadzieję, że nie będą światła przegasać przez to na E3, bo...
Ja myślę, że możemy mieć problem ze stabilnością streamu, wiesz, bo jednak tam prąd będzie ciągnięty równo.
No i 4K, zrobi tak, że będzie wykrywało procesor i grafikę w kompie i jeśli masz kartę Nvidia, to konferencji nie obejrzysz.
No i weź wystreamuj 4K, no weź wystreamuj 4K, no.
Kto? Swoją drogą powiem wam, robimy tutaj podśmiechujki, a jeszcze się okaże, że w zasadzie wszystkie gry, nawet te konsolowe, będą puszczane na PC-tach AMD, w związku z tym, że...
Ale na pewno na PC-tach AMD nie będzie puszczany nowy Deus Ex, dlatego że okazuje się, że gra jest tworzona wyłącznie pod konsolę i zostanie przeportowana na PC. Także dobijamy dzisiaj szpilę w odcinku. Także Deus Ex będzie działał porządnie tylko na konsoli, a na PC będzie to jakiś mega lipny port, nie wykorzystujący pełni możliwości, który jest zrobiony przez jakieś outsourcowane studio, o którym nie mam pojęcia, kto to jest.
Także. No, to znaczy, wiesz, no, oni teoretycznie robili wcześniej port Tomb Raidera między innymi, więc no nie są jakimiś tam kompletnymi nubami, ale nie wiem, wydaje mi się, że jednak jakość pochodząca z Montrealu, która trafi na nasze konsole, będzie troszkę wyższa aniżeli to, co zrobią ci ludzie z Nixes, czy jakkolwiek się nazywa.
I tak oczywiście
studio.
Będzie 4K na PC zapewne i 60 klatek na PC, ale będzie pewnie też grzebanie w plikach i no, wyjście do pulpitu.
Tak, co z tego, że nie tak będzie dalej, się dało grać.
Będzie 4K, tylko będą troszeczkę gorsze tekstury.
Może być i tak, no ale w końcu wiesz, to nie o to chodzi, ważne, że w opcjach widzisz tą magiczną rozdzielczość i wszystko działa, no i pewnie obsługa 120 klatek, no bo przecież 60 to jest
144, daj spokój, przecież tam wiesz, to jest zbyt równa liczba, żeby tylko 120 było.
No tak, jeszcze obsługa monitorów jakichś tam 21:7 czy innych tam ustrójstw. No to może jak już żeśmy się narazili pecetowcom, to teraz powiedzmy o takiej informacji, która pogodzi wszystkich, która jest pozytywna i myślę jednoznaczna w ocenie. Pamiętajcie na pewno wszyscy informacje na temat tragicznego trzęsienia ziemi w Nepalu. Tam zginęło, zdaje się, kilka tysięcy osób. No naprawdę trudne wydarzenie dla kraju. No i okazuje się, że twórcy gier też nie pozostali wobec tego obojętni. Przede wszystkim bardzo fajnie, że twórcy Far Cry'a postanowili wesprzeć. Jakby też związane to jest z tym, że oni odwiedzali ten kraj przed produkcją, co widzieliśmy na filmikach promocyjnych. No i wiadomo, że tematyka gry jest inspirowana mocno też tym miejscem. W związku z czym postanowili przekazać 100 tysięcy dolarów. Zawsze to jest jakaś kwota. No myślę, że całkiem okej. Okay. Jak na to, że Ubisoft dał radę, no myślę, że to jest godne pochwały. No i podobnie ciekawie prezentuje się akcja Bungie, które na specjalną okoliczność wystawia t-shirta w cenie 25 dolarów i cały dochód ze sprzedaży także pójdzie na wsparcie ofiar i wsparcie rodzin ofiar, można tak powiedzieć, i ludzi po prostu, którzy zostali dotknięci tą katastrofą naturalną. I oprócz tego t-shirta dostaniemy również specjalny emblem w grze Destiny, który będzie unikalny.
No i shader jeszcze też.
No i shader.
Tym bardziej, wiecie, jak teraz przeczytałeś to wszystko, Robert, tym bardziej nie czuję się źle z tym, że drugi raz kupiłem Far Cry 4 na łoniaka, bo wcześniej miałem na PS3, a teraz kupiłem sobie na łoniaka jeszcze raz i będę chciał jeszcze pewnie dociągnąć Season Passa, żeby ogarnąć te wszystkie dodatki, więc...
Jeżeli nasza pasja, czyli elektroniczna rozrywka przenosi się tutaj jakoś że tak powiem, na pole życia prawdziwego, które prowadzimy, w jakiś sposób można komuś pomóc, no na pewno jest to bardzo fajna inicjatywa i jak najbardziej podklepujemy, tak?
Tutaj kupujcie Far Cry 4, bo to dobra gra.
Polecam.
Znaczy Far Cry Far Cry'em, nie wiem, to ja nie grałem, także się nie wypowiadam.
Zajebista
Robert, dalej
rzecz.
Mam...
Ja kupiłem, dalej... Powiem ci, kupiłem drugi raz, więc to coś znaczy.
No ja w sumie Mass Effecta kupiłem trzy
no,
razy.
No więc też, to też coś
Robert,
znaczy. No to ja...
Robert 37 giga leży dalej u mnie na dysku, więc ja czekam na te Keys to Kirat, żebyśmy w końcu zagrali.
A, no właśnie, w końcu musimy
no,
tego
No, bo to
kopa.
Już tak trochę długo, już ale tak czy inaczej... Tak czy inaczej, ja się zastanawiam dość poważnie nad tą koszulką, no bo raz, że chciałem sobie kupić po prostu jakiś ubiór z Destiny, żeby być jednym z tych idiotów, którzy chodzą po mieście i manifestują: tak, jestem graczem, interesuję się padem i tak dalej, ale no z drugiej strony po prostu 25 dolców puszczone w kierunku jakiejś akcji charytatywnej w momencie, kiedy ja coś z tego mam i tak na dobrą sprawę nie idzie w jakieś błoto i nie skończy to później wydawane przez jakiegoś Jankesa na kolejnego hamburgera.
Albo nie idzie do Torunia, nie?
Dokładnie, także no to jest dobrze wydane 25 dolców, ja bardzo poważnie się nad tym zastanawiam, także naprawdę tutaj przyklaskuję akcji Bungie.
No to fajnie.
Zastanawiałem się nad płynnym przejściem, ale chyba nie wypada tej sytuacji, więc nie. Powiem po prostu,
Robert,
że...
ty już przeginasz dzisiaj po prostu, więc tu...
Lećmy dalej, po prostu.
Więc tak po prostu cięcie i przychodzę do kolejnej informacji. Otóż w poniedziałek, czyli w dzień, który prawdopodobnie przesłuchiwaliście podcast, a może nie, to jeśli nie, to bardzo słabo. To liczę,
dowiemy się,
że,
tak, dowiemy się który z was to zrobił.
Zdejdziemy i przyczepiłem wasze dupy.
Ja nie, ja dziękuję.
Nie mam takiego kolegę, który regularnie w pracy mówi tak, że kogoś wypierdoli z tej roboty, a potem zwolni. Ma takie hasełko.
W tej kolejności.
Tak, koniecznie w tej kolejności, tak, koniecznie.
Nieoczekiwanie pojawił się Dirt Rally, to jest nowa część, aczkolwiek nie jest to żadna kontynuacja, tylko to jest zupełnie nowa gra pod znaną już marką, która tym razem skupia się w 100% na rajdach i która nie jest arcade'ową popierdółką, taką jak na przykład ostatnia część Dirt Showdown, tylko rzeczywiście pełnoprawną symulacją, która w możliwie realistyczny sposób oddaje wszelkie niuanse związane z rajdami. To znaczy mamy tam zaawansowany silnik fizyczny, który też oblicza sposób, w jaki koła wyrzucają z siebie na przykład szutr, w związku z czym ten kąt skrętu w zakręcie ma tam naprawdę bardzo mocno wpływać na to, jak samochód się prowadzi. Jest tam szereg różnego rodzaju symulacji, tylko jest kilka rzeczy, które są na minus. Po pierwsze, gra trafiła do Early Access, no co jest trochę kontrowersyjne, no ale tak po przemyśleniu tematu trzeba powiedzieć, że gra jest bardzo niszowa. Ona jest dostępna w tej chwili tylko na PC, więc no myślę, że jakoś to im jeszcze ujdzie, ale niestety nie ma licencji na WRC. No, ona jest w posiadaniu studia Milestone, a szkoda, bo oni robią dosyć takie typowe średniaki. Myślę, że Codemasters dobrze sobie poradziło z licencją F1 i ta licencja na rajdy by im bardzo pomogła. No i trzecia rzecz jest taka, że gra na ten moment nie ma zbyt dużo zawartości, bo zdaje się, że tam mamy 3 lokalizacje. One oczywiście mają być stale dorzucane, bez dodatkowych opłat, więc jeśli zdecydujecie się na kupno gry teraz, no to cena jest obniżona, zdaje się, do 27 euro.
Poczekaj, Milestone to są ci, co zrobili tego krapa, który się nazywa Ride? To o tych motocyklach to gówno?
Tak, to są ci sami, no, dokładnie.
To
mają licencję na WRC, co jest naprawdę szkoda, no bo...
No to mówię, dobrze nie wróży, niestety.
Natomiast dzięki temu, że nie ma licencji na WRC, to dostajemy różne klasyki. Możemy sobie pojeździć klasyczną imprezą. Mamy, nie wiem już czy na pewno, ale no Lancia Delta tam zdaje się, że musi być. Audi Quattro.
Delta Integrale to chyba
standard.
To znaczy, wiesz co, Delty chyba nie ma, ale wydaje mi się, że jest Stratos, przynajmniej z tego, co oglądałem.
Stratos też jest okej.
Mhm. Tak? Ale... Mówisz?
Tak, ja tak mówię.
Dzięki.
Ja tak mówię.
W każdym razie ja patrzyłem na filmiki, nie wczytywałem się dokładnie w listę dostępnych pojazdów, ale widziałem, że jest duży przekrój, jeśli chodzi o epoki. Stale mają być też dorzucane nowe fury, więc no w tej chwili jeszcze lista nie jest na pewno zamknięta. No i to już od was zależy, czy się zainteresujecie. Ja przyznam, że myślałem, ale z racji tego, że jest premiera Project Cars i to też w podobnej cenie, bo to w przeliczeniu 110 zł mniej więcej wychodzi, no to jednak zdecyduję się na sprawdzenie właśnie Project Cars.
Ja też myślałem, ale problem polegał na tym, że to jest tylko na PC-ta, a mój 3-letni laptop niestety nie podołałby po prostu.
To jest pierwszy problem, a ja jeszcze dorzucę tutaj, powiem wam, że znaczy ja nie jestem jakimś wielkim miłośnikiem może jeżdżenia po szutrze, ale tam jeżeli jest jakiś dobry tytuł, w którym można gdzieś tam pokręcić kierownicą, to jak najbardziej, z tym, że znaczy może tutaj wielu z was powie, nie wiem, na PC-cie może wyszło więcej takich produkcji, nie mam pojęcia, więc może w dupie byłem i gówno widziałem, ale od czasów Colina McRaeli to tak naprawdę nie grałem w dobrą grę tego typu.
Znaczy, no była seria WRC,
Ale wiesz co, ale już pograłem chyba ze dwa dema tego WRC i nie, no nie było jakieś zachwycające.
No nie, nie było.
Nie powaliło mnie na kolana.
Dla mnie, wyścigi jako tako, ja nie jestem jakimś może specjalistą od aut i tak dalej, ale ilości godzin, które wpakowałem z bratem w Colin McRae 2.0, można liczyć w hektotonach.
Tylko mów rajdy, a nie wyścigi, bo zaraz cię zjedzą.
Znaczy tak, rajdy.
Bo tutaj zdaje się, że też mają dostać dodane rallycrossy, gdzie rzeczywiście będziemy rywalizować z innymi jakby naraz na jednej trasie, no ale to jeszcze jest kwestia przyszłości. Aktualnie multiplayer jest taki asynchroniczny, który polega na tym, że po prostu wysyłane są nasze czasy odcinków na serwer i w ten sposób z innymi rywalizujemy.
Ja wam powiem, że klimat Colina McRae właśnie 2.0 i hot seat w domu, kiedy rywalizowaliśmy ze znajomymi czy tam z rodziną. Dokładnie. W ogóle na kolejnych OS-ach, to był taki klimat, którego nie żadna gra już nie powtórzyła w żaden sposób, niestety.
Aczkolwiek tutaj naprawdę jest symulacja jeszcze bardziej pociągnięta, bo tutaj myślę, że bardziej zamiast Colina to trzeba porównać tytuł do Richard Burns Rally, który jest legendarną grą wyścigową. Przy czym twórcy twierdzą, że nie jest aż tak hardkorowa, dlatego że oni powiedzieli, że według nich tamta gra jest jeszcze trudniejsza niż prawdziwe jeżdżenie rajdówką i po prostu nie chcieli tak przesadzić w coś, co nie da się tego nauczyć, co zniechęci graczy. Aczkolwiek postawienie bardzo mocno na ten silnik fizyczny, na model jazdy spowodowało, że na drugi plan zeszła grafika. I okazuje się, że gra nie działa na tym nowym silniku graficznym, który m.in. trafi do F1 2015, ale niestety na tym zeszłorocznym, czy może zeszłogeneracyjnym, na którym działał także Dirt chociażby, czy Grid 2, no to jest niestety cały czas ten sam stary silnik, więc jak ktoś oczekuje fajerwerków graficznych, to niestety tutaj tego nie uświadczy. Więc trochę szkoda, przyznam, bo...
To znaczy, wiesz co, czy szkoda? No z jednej strony tak, ale z drugiej strony, jeżeli rzeczywiście to im przygotuje po prostu jakąś bazę i będą w stanie sondować jakieś zainteresowanie, no to kto wie, czy nie dostaniemy po prostu tego jakby unowocześnionego po jakimś czasie i właśnie stojącego na tym nowym silniku. Mnie ogólnie ruch ten ze strony Codemasters potwornie cieszy, ponieważ wreszcie odpuścili sobie ten cały festiwal ziomalskości, Kena Blocka i tak dalej i ślizganie się 700-konną fiestą po pustym parkingu, na którym leży kilka opon. Bo to owszem, to było fajne, ale to było fajne na raz, w momencie, kiedy wchodzę na YouTube'a i widzę, że jest kolejna gymkama nagrana po prostu, gdzie Ken Block po raz kolejny kręci się w kółko, no to...
A ta siódma, nie wiem czy widziałeś, ale była bardzo słaba. Ta w Los Angeles.
Tak podejrzewałem właśnie. No tak czy inaczej właśnie cieszę się, że Codys wykonało taki, a nie inny krok, no bo to może być po prostu ruch w dobrym kierunku i chociaż nie dostaliśmy wersji na konsolę, no to liczę na nią za jakiś czas,
tak,
że być może się pojawi.
Powiedzieli, że jeśli będzie wystarczające zainteresowanie, no to przeportują grę na konsolę. Więc no myślę, że stary silnik graficzny spowoduje, że problemu nie będzie. Tylko raczej trzeba mieć kierownicę, no bo wiadomo, grać.
To znaczy,
taką
wiesz co, ja widziałem, że ludzie grają w to też na padzie, nawet na PC-cie, więc no to jakby nie stanowi większego problemu. Natomiast samo doświadczenie po prostu mnie dość mocno pociąga i chciałbym zobaczyć, o co chodzi jakby, bo słyszałem wypowiedzi ludzi, którzy twierdzą, że nie można w to grać tak jak w grę wyścigową, a bardziej trzeba po prostu się przestawić na myślenie pod tytułem właśnie jadę samochodem i trzeba właśnie w ten sposób myśleć.
Tak, bo
w tej kategorii to postrzegać.
Z tego, co słyszałem w tej grze między konkurencją, to jest to, że jeśli zjedziemy minimalnie z trasy, na przykład na jakieś, nie wiem, złapiemy trochę trawy, żwiru na poboczu, to od razu błyskawicznie nas ściąga w tę stronę. No a dobrze zdajemy sobie sprawę z tym, że w grach arcade'owych to nie ma znaczenia takiego, że oczywiście trochę nas spowalnia jazda na przykład lekko po poboczu, ale to nie jest tak, że momentalnie nas ściąga w barierki czy gdzieś tam w poboczu na bok.
No tak, no.
Do tego dochodzą oczywiście kamienie, do tego dochodzą zmienne warunki pogodowe, więc naprawdę to, jeśli ktoś z was myślał o tym, że na lajcie by sobie pojechał grę samochodem rajdowym w prawdziwym życiu, no to myślę, że taka gra to jest dobry sposób, żeby zrewidować swoje umiejętności.
Żeby się obudzić.
Tak.
To też.
Ale Dirt Rally nie jest jedyną grą o samochodach, która zawiera bardzo mało kontentu.
No piękne, płynne przesyki, widzę, że się uczysz ode mnie.
Od najlepszych Robert.
Moja szkoła.
Teach me master.
Moja szkoła, więc tak jak Szymon powiedział, mowa o Project Cars. grze, którą ja wybrałem ponad Dirt Rally i o ile chwaliłem, zdaje się, w zeszłym tygodniu czy dwa tygodnie temu, już nie pamiętam, że w tej grze znajduje się naprawdę mocarna liczba tras, dużo większa niż w Forzie, tak już niestety pod względem liczby samochodów to tej grze jest bliżej do Drive Clubu, który jak pamiętamy nie był jakimś specjalnym niesamowitym tytułem, jeśli o to chodzi.
To znaczy, no mówisz był, no bo w tej chwili po tych wszystkich season passach już jest bardzo fajnie, bo chociażby w zeszłym tygodniu dostaliśmy właśnie kolejne rozszerzenie, w wyniku którego dołączył między innymi taki klasyk jak Ferrari F40.
No, to jest wspaniałe. No pamiętam, jest świetnie fajnie. Się w Forzie zawsze jeździło tym Ferrari, więc...
Ale ja mogę potwierdzić, że w Drive Clubie też się bardzo fajnie nim jeździ, a przede wszystkim brzmi on zabójczo i moi sąsiedzi mieli już okazję posłuchać.
Ale w Project Cars to jest dla mnie absolutnym nieporozumieniem, jeśli dobrze zrozumiałem, czy tutaj z wypowiedzi w internetach, ma w ogóle nie być Włochów, tak?
No nie ma Ferrari, no, Lamborghini nie ma niestety chyba też nie. Lamborghini również, także no jest była. No jeśli chodzi o takie
ale
marki,
jest Marek,
które...
ale jest Marek. No tak widzę, że tam są dwa samochody, które nazywają się Marek. Nie wiem, czy pożyczone od Marka, czy od kogoś tam.
Ja myślałem już zaraz, czy ty mówisz na McLarena, czy na Mercedesa. Nie.
Są dwa samochody pożyczone od Marka. Nie wiem, jeden się nazywa LP coś tam, ale no nie znam.
Może to jest imię właściciela. No,
może.
A nie wiem, czy to nie są jakieś na Le Mans przeznaczone, jakieś niesamowite.
No podejrzewam, że tak, no.
Bo to no, tak wygląda.
Ale Marek
dostaniemy,
fajnie.
To tak nie będę całej listy czytał, ale powiem, jakie marki możemy się spodziewać. Aston Martina, Audi, BMW... Katera ma kilka modeli, Ford...
No, brakuje też Japonii w ogóle.
Lotusa, no właśnie nie ma Nissana GTR.
Nie ma Nissana, nie ma Honda żadnych, nic nie ma.
Oj, minus,
nie ma
minus,
Toyota
duży
żadnych,
minus.
Nic nie ma.
Także naprawdę jest słabo, bo w tej liście 65 samochodów trzeba powiedzieć, że są też wszystkie te formuły, które tam się znajdują do różnych serii wyścigowych. Te samochody, które mamy do Le Mans, te, które mamy do innych tam wersji wyścigowych, więc jeśli zobaczymy na samochody, które jakby są normalnie dopuszczone do ruchu, ale też się jeździ nimi na tor, no to tak naprawdę mamy, zostaje nam tylko właśnie Pagani, Mitsubishi Lancer, Mercedesy, McLareny, Lotusy,
ale zaraz,
Fordy i BMW, i ale Audi, zaraz, Aston Martin, to wszystko.
Zaraz, czy ja dobrze słyszałem? 65 samochodów tylko?
Tak.
No to bardzo słabo.
To tak naprawdę mniej, dlatego że mówię, no musisz od tego odjąć formuły i musisz od tego odjąć wersje specjalne na Le Mans, czy wiesz, te Super Trophy i tak dalej.
I kartingi.
I kartingowe, no.
No to... Zatem wiesz, no nie oszukujmy się, że tutaj i tak jest zagoniona do roboty sztuczka, którą wykorzystuje bardzo obficie Polyfony przy każdej możliwej okazji, no bo owszem, jest spora różnica między Mercedesem SLS AMG a SLS AMG GT, no ale to jest technicznie dalej mniej roboty przy robieniu modeli, więc no...
Dokładnie. No, okay. Zresztą to chyba zdaje się, że mamy też, chociaż nie, no tu akurat jest różnica, bo mamy M3 mamy w wersji GT i GT4. No, ale tutaj jest,
no to nie, to jest zasadnicza różnica.
To jest, bo to już mamy wersję tak do tych Super Trophy, czy nie wiem jak one tam się... No, znaczy no te wersje, że mamy przerobione samochody, które są cywilne na super wyścigowe, no, które jednak wyglądem przypominają te wersje drogowe.
Tylko wiecie co, tylko teraz pojawia się pytanie, czy to jest problem z licencją, czy po prostu zaczyna się dymanko na DLC, no.
Ale nie, wiesz co, ja podejrzewam, że to jest jednak problem z licencją, bo nawet patrząc po prostu na to, że po raz kolejny jest to kolejny tytuł, który został wykastrowany z samochodów Porsche, bo oczywiście licencja jest w rękach ludzi od EA. Mm-hmm.
Dokładnie, więc
także
mamy
znowu mamy Rufa
i... w ilości 3, także no trochę słabo.
No zabójczo po prostu jest.
No będziemy mieli płatne zestawy, wiemy, że będzie Ariel Atom Mugen, RUV CTR3, SMSR Rufan. Oraz będzie Pagani Zonda Cinque Roadster.
No ale już jest Zonda R, to po co jeszcze Cinque Roadster?
Nie wiem.
Mogliby zamiast, nie wiem, ewentualnie dorzucić w DLC, a Cinque Roadster dać od razu.
Ale wiecie co, to trochę słabo wygląda.
Za darmo będzie Lykan Hypersport, który był tam.
O, cudownie po prostu. Kolejny samochód, który ma płaską szóstkę z Porsche i skakał w ostatnim Fast and Furious między budynkami, no to wow.
Ale skąd ty to, Piotrek, wszystko wiesz? Co się z tą chłopie dzieje? Skąd to wszystko wiesz?
No, wiem.
Dobra.
Ale powiem wam, że strasznie...
Słucham cię na temat tych różnych samochodów i po prostu nie wierzę, nie? Skąd ty to wiesz?
Strasznie słabo to wygląda, powiem wam, bo to jest, wygląda na to, że będzie masę terenu, masę torów w ogóle, po których nie będzie absolutnie czym jeździć.
Ej, Mitsubishi będzie. Jedna Japonia.
No, tak, no to jak jest Mita Tsubushi, to już dobrze, tak?
Tak, no jak jest Evo Mitsubishi, to już chociaż coś z Japonii, no.
No tak, będziesz mógł najwyżej Markiem sobie pocisnąć.
Marek robi któryś z tych kartingowych.
Ja myślę, nie, że Marek jest bardzo niezadowolony, że jego nie uwzględnili.
No pewnie tak.
O matko, tak. Nie, ale Marek ma dopisek LMP1 i LMP2, więc to są samochody do wyścigów długodystansowych, także spokojnie, to nie są kartingi żadne.
Wiesz?
Marek, dealer samochodów.
Marek.
Niemiec płakał, jak sprzedawał.
Marek, długodystansowiec.
Piotrek po prostu zna Marka.
No, może tak
to cicho, nie mów o tym głośno.
Jakby nie patrzeć.
Na Mark.
O fuck, nie, ej, przeginamy, przejdźmy dalej, o, błagam.
Tak jest.
Dobrze, to było tyle, jeśli chodzi o informacje, które dla was przygotowaliśmy. Więc jeśli chodzi o gry, to po raz kolejny wykorzystamy Szymona, ale włączy się w to też wszystko Dawid, ponieważ wykorzystał dysk swojej konsoli dość intensywnie. Ale zanim o tym opowiemy, to najpierw krótki update od Szymona dotyczący Fable Legends, bo podobno coś tam się zmieniło, poprawiło, ulepszyło, ewentualnie pogorszyło może, bo z patchami różnie bywa. Znaczy... Więc powiedz nam, co tam się dzieje.
Znaczy, krótki tylko update tego, co się dzieje, bo ja tak naprawdę w poprzednim odcinku powiedziałem, że beta trwa przez weekend i to jest koniec, ale po tej becie dostałem taką informację, mail przyszedł z...
Zachodu?
Tak.
Od
Phila Spencera, aby ustosunkować się do wszystkich tych doświadczeń, które tam miałem podczas ogrywania tego weekendowego, podczas tych weekendowych testów. I tam była seria pytań różnych. Okazało się, że po wysłaniu takiej ankiety, po kilku godzinach przyszedł kolejny mail, który zaprosił mnie do kontynuowania tych testów, tak? I wyszedł z tego harmonogram. Ja tam wziąłem łopatę, odkopałem z internetów, jak to wygląda. Okazuje się, że to od stycznia już się dzieje, tylko po prostu sukcesywnie zapraszają kolejne fale ludzi. I działa to na takiej zasadzie, że od poniedziałku do piątku deweloperzy dłubią przy tym tytule, a sobota, niedziela są udostępniane właśnie beta testy dla graczy.
To co także... rozumiem, kolejne buildy z tygodnia, tak? Udostępnione.
Tak jest. Dokładnie tak to działa. Także dostałem zaproszenie do kolejnego buildu za to, że się udzielam w tej ankiecie, za to, że tam opisałem te swoje doświadczenia. Także bardzo fajnie. I muszę wam powiedzieć, że w kolejnym tygodniu okazuje się, że rzeczywiście naniesione są te poprawki. Nie jest to tak, że nic nie robią. Raz, że doszła nowa mapa całkowicie, nowe questy. Dwa, troszeczkę poprawili, można tu się zaśmiać, stabilność, jak to często bywało, powiedzmy, przy firmwareze konkurencji. Także tutaj poprawili stabilność tej gry i rzeczywiście
piękna
działa.
Piękna szpila, lepiej. Naprawdę piękna.
No, nie mogłem sobie darować. Także tak to wygląda. Do tego dochodzą jakieś tam kolejne ulepszenia w hubie. Także muszę wam powiedzieć, że jeżeli ktoś jeszcze się nie zapisał, bo można się zapisać, to śmiało zapisujcie się na stronie Lionheada i jeżeli ktoś rzeczywiście będzie tam brał czynny udział, czyli będzie wysyłał jakieś tam raporty tygodniowe, to będzie mógł co tydzień tak naprawdę testować ten tytuł i kolejne feature'y, które będą dochodziły. I to tyle. Tak. Także jest coraz lepiej i napawa mnie to optymizmem, że finalny produkt jednak nie będzie aż tak zły, jak wydawało mi się, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku. No i to tyle.
To teraz sobie przejdziemy do State of Decay wersji tam, nie wiem czy to jest Game of the Year dokładnie, czy jakaś tam Super Turbo Championship
Year
Edition.
Year One Survival Edition, to się tak nazywa.
No właśnie. No,
skrót
JOSE.
No to marketing pełną gębą.
Tak, JOSE, skrót JOSE.
Dokładnie. No i tak czytając recenzje, które się pojawiły w internetach ostatnio, to tak przyznam, że jakaś niesamowita fala entuzjazmu się z tego nie wylała, bowiem gra w dalszym ciągu potrafi być miodna i potrafi niesamowicie wciągnąć, ale podobno technicznie dalej pozostaje wiele fuck-upów, które no, nawet w wersji na nową generację potrafią przykrzyć życie. Więc no powiedz Dawidzie, w ogóle tylko ty Dawid to grałeś, czy Szymon też?
Nie, ja też grałem, oczywiście, jak najbardziej.
No to powiedzcie w takim razie, czy najpierw o tych technikaliach może, czy zdarzyło wam się w trakcie rozgrywki w ten tytuł jakiś taki błąd, który tak mocno was wybił z klimatu, czy jakoś was sfrustrował, że nie wiem, mieliście ochotę wyłączyć konsolę i stwierdzić, że no szkoda, że gra jest fajna, ale no technicznie nie daje rady. Czy nie, raczej wszystko nie, czy to są takie pierdołowate bugi, które tam ludzie w internecie robią z tego wielką dramę, a aż tak źle nie jest.
Znaczy wiecie to, bo tak, bo między recenzjami są spore różnice, bo on Eurogamer jest w stanie wycenić grę 6/10, a na przykład taki poligon daje po update'cie wersji z 360 i tej wcześniejszej z PC-ta, podtrzymuje swoje 8,5, więc jakby no różnica jest o wielu punktów. Natomiast po 13-14 godzinach, z tego co podaje mi mój łoniak kochany, Powiem wam, że doskwierają mi dwie rzeczy. Doskwiera mi jedna rzecz, taka najważniejsza, to w trakcie podróżowania samochodem są straszne, ale to straszne dropy w ogóle. Są momentami nawet frizy, bym powiedział. To jest tak, że podczas jeżdżenia autem po prostu dzieją się rzeczy dziwne i gra ma regularną czkawkę, która trwa i trwa i trwa, dopóki nie wysiądę czasami z samochodu, przemierzając różnego rodzaju lokalizacje. A kolejna rzecz, która... Znaczy, podróżowanie autem i te dropy nie wybijają specjalnie jakby z tego, co się dzieje dookoła, bo tam jedziemy sobie, rozjeżdżamy sobie jakieś hordy zombiaków i tak dalej, natomiast to nie powoduje jakiegoś tam wybicia z rytmu. Natomiast bardziej przeszkadza mi to, że gra cierpi strasznie na problem z kolizją w ogóle i z detekcją różnych rzeczy. I to jest coś, co według mnie przy produkcji tego typu, po tylu latach, po pewnie wielu też raportach na ten temat, no, nie powinna mieć miejsca. I...
Ja to, Dawid, jeżeli pozwolisz, dwa grosze wtrącę, dlatego że ja na 360 ogrywałem ten tytuł, więc mam taki pogląd na ten tytuł od strony tego, jak było i jak jest.
No pewnie
i
tak.
I powiem ci szczerze, że tutaj też muszę podklepać, bo ten problem z detekcją kolizji, to jest chyba, według mnie to jest też największy problem w tej grze i co jest smutne, on pozostał od 360, bo tak jak to było na 360, to nie zostało poprawione. Masę rzeczy zostało poprawione, za masę rzeczy rzeczywiście wzięli się za bary i tutaj naprawdę włożyli sporo pracy i rzeczywiście to widać, a tego typu błędy, tego typu kwiatki pozostały. Nie wiem czemu, nie wiem dlaczego, z czego to wynika, ale tak jest.
No i wiecie co, ja na przykład nie grałem, właśnie bardzo chciałem zagrać i na 360 nie grałem, na PC-cie też nie było mi dane. Natomiast jeżeli miałbym się właśnie tak mocno przyczepić i chyba w sumie tylko jedyne dwie rzeczy, które mi przeszkadzają, to właśnie to te dropy podczas podróżem samochodem. Zresztą, co chcę powiedzieć w ogóle, jakikolwiek samochód weźmiemy, w jakimkolwiek będziemy chcieli pojeździć, one się różnią od siebie i to jest fantastyczne. Natomiast to powoduje, że chce nam się jeździć tymi samochodami, bo każdy jest inny. I czy to jest, nie wiem, jakaś dwuosobowa korweta, czy to jest jakiś SUV wojskowy, czy to jest jakiś pick-up, one zachowują się zupełnie inaczej, więc jazda autem, w ogóle mechanika jeżdżenia samochodem jest całkiem przyjemna i ja lubię z tego korzystać, natomiast przez te dropy, no to nie jest tak przyjemne, jak mogło być, jak powinno by być, więc to jest jakby ten jeden zarzut, a co do kolizji, no to po prostu człowiek po jakimś czasie zaczyna akceptować to i tolerować w jakimś tam stopniu, mniejszym lub większym. I to jest chyba tyle, Robert, jeżeli chodzi o rzeczy, które mogą...
Znaczy jest średnio, można powiedzieć. Nie jest, to znaczy, Robert... tragedia nie ma, ale no, są problemy.
Robert, to jest o tyle denerwujące, że po prostu spotykasz się z takimi sytuacjami, kiedy na przykład no, będziesz poruszał się nieostrożnie, napadnie cię grupa tam powiedzmy, nie wiem, trzech zombiaków i tutaj jest coś na zasadzie takiego auto-aima, czyli jeżeli walisz tam powiedzmy z broni jakiejś takiej obuchowej, tak, i to postać automatycznie jakby nakierowuje się na najbliższego przeciwnika. Tak, wtedy musisz mniej więcej tylko wykierować, a ona już tak jakby z automatu, jest taki lekki auto-aim. I kiedy jest trzech tych przeciwników, to czasami po prostu postać głupieje, tak? I po prostu, nie wiem, macha gdzieś po prostu pomiędzy te dwie postacie, nie, te ciosy nie dochodzą, albo gdzieś powiedzmy przenikną. No, to ten element jest może tak po prostu troszeczkę nie do końca dopracowany tak, jak powinien być. Ale to...
Jeśli chodzi o taką bierną obserwację, jeszcze jaką nie uczestnicząc w tej grze, to widziałem, że animacje są jeszcze takie trochę toporne. Tak jakby się składały z małej liczby klatek po prostu.
Wiesz co, na to niespecjalnie zwróciłem uwagę jako tako. Natomiast faktycznie gliczowanie się zombiaków gdzieś w drzwiach albo w domach przede wszystkim, w zamkniętych budynkach, bo to, co się dzieje na zewnątrz, jest jakby... da się to ogarnąć i nad tym jest jakaś tam kontrola. Natomiast kiepsko, jeżeli ci się gdzieś tam koleś, jakiś zombiak zamuruje gdzieś w jakichś drzwiach, gdzieś albo gdzieś przy schodach, albo gdzieś się przytnie z jakimś... No, ta kolizja. Ale, ta kolizja jest ewidentnie...
Ale Dawid, zaznaczmy jedną rzecz, że mimo wszystko, mimo tego, że wychwytuje się tego typu rzeczy, to naprawdę nie psuje radości czerpanej z tej gry.
To nie powoduje, że chcesz porzucić tytuł. To nie, bo ale do tego przejdziemy.
Ale mam do was
nie?
jedno pytanie tylko. Czy w związku z tym, że tak beznadziejnie się jeździ samochodami z tytułu frame rate'u, to czy łapiecie się na tym, że staracie się nie korzystać z samochodów, tylko
nie.
Na przykład więcej
nie,
pieszo?
Nie, ja tak nie mam.
Nie, szczególnie, że jest na przykład taka świetna mechanika, dlatego że, no to o tym już wspominaliśmy w poprzednim odcinku troszeczkę,
Otwierane drzwi,
Decay,
tak?
To jest symulator, ale to nawet nie o to chodzi. State of Decay to jest symulator i to jest symulacja naprawdę pełną gębą i co jest ważne, każdy samochód ze względu na przykład pick-up czy samochód osobowy różni się tym, że możesz też różną ilość przedmiotów przewieźć.
Zgadza się, w bagażniku.
W bagażniku, ponieważ bagażnik, nawet taki element jest dopracowany, jak ilość miejsca w bagażniku i ilość elementów, jakie możesz przewieźć. Także naprawdę to pomaga w...
Nie, fura jest istotna w tej grze.
Fura jest bardzo istotna, dzięki niej możesz masę rzeczy przetransportować, a te że tak powiem, zasoby, no są tutaj jedną z najistotniejszych rzeczy. Także nie, to nie da się tak nie korzystać z samochodów.
Nie, to właśnie, to powiedzcie o sobie, która tak nie wie, że State of Decay jest o zombiakach i że tam chodzi o to, żeby przetrwać, ale co jest takim głównym celem tej gry? Czy to jest taka piaskownica, w której po prostu musimy się jak najlepiej ustawić, taka singlowa wersja trochę Daisy? Czy jest tu jakiś taki cel fabularny, czy jakaś główna motywacja do tego, żeby w tym świecie się odnaleźć?
Szymon, ty skończyłeś na 360, czy nie?
Nie skończyłem, ale mogę powiedzieć śmiało, że... Znaczy, bo mówię, no gry nie skończyłem, ale z tego, co doświadczyłem i na 360 i teraz na One, wydaje mi się, że główną motywacją jest po prostu przetrwanie w tym świecie, tak? Czy generalnie historię, z tego co słyszałem, można zakończyć jakoś. Jest taka możliwość ukończenia wszystkich questów.
Ja nie zagłębiałem się w to, czy można, jak ona jest skonstruowana.
Ale gra oferuje jakieś questy, tak? To nie jest tylko, że mamy sam fakt przetrwania.
A czy to jest tak, że...
Czy są to questy związane z tym, żeby na przykład zgromadzić jakieś określone zasoby, czy raczej takie, że na przykład, nie wiem, dana postać jest gdzieś tam, nie wiem, nad jeziorem i potrzebuje pomocy, sprawdź, co tam się dzieje.
Wiesz co, Robert, są różne te questy, bo czasami jest tak, że trzeba kogoś uratować, pomóc swoim sąsiadom, których że tak powiem, zna się i już się, i oni nam ufają. Czasami jest tak, że trzeba, nie wiem, pomóc, nie wiem, jakimś tam gdzieś policjantom czy jakimś szeryfom, którzy gdzieś tam stacjonują w jakimś tam budynku rządowym. No, powiem, że jeżeli chodzi o questy, to one nie są takie z czapy i nie są takie typowo FedExowe. To nie jest tak, że gdzieś tam musimy sobie pojechać, coś gdzieś przynieść. Powiem wam, że questów odnośnie zasobów chyba nawet nie pamiętam, czy w ogóle takie by były. Zasoby zdobywamy jakby... osobnym nurtem, bo...
Mechanika wymusza tak naprawdę.
Przemierzamy różnego rodzaju, nie wiem, części mapy, zatrzymujemy się gdzieś, czy to jest ewentualnie jakaś, nie wiem, jakiś zakład, czy jakiś sklep z bronią, czy jakiś szpital, czy jakaś apteka, gdzie wiadomo, że dane surowce gdzieś tam są do pozyskania. Natomiast stricte takich typu przynieść nam, nie wiem, potrzebne nam są lekarstwa, potrzebne nam są naboje, to nie, bo to generalnie wynika z mechaniki gry. Mamy informację o tym, jaki jest nasz zasób naszego magazynu, co nam się kończy. Mamy informację w statystykach, ile dziennie zużywamy danych zasobów i musimy dane zasoby ewentualnie sukcesywnie dostarczać, jeżeli patrzymy na to, kiedy nam się co kończy tak naprawdę.
Ja Robert, ci to naświetlę tak, to jest, generalnie jesteś postawiony w takiej sytuacji, znaczy oczywiście, bo te miejscówki też tam można zmieniać, ale spotykać różne osoby i tak dalej, rozbudowywać jakoś inaczej te miejsca, w których starasz się przetrwać, ale to wygląda na tej zasadzie, że masz jakieś tam miejsce, obozowisko, tak, masz jakąś grupę ludzi, z którymi jesteś, jest jakiś tam wskaźnik ich morale, tak, każdy ma jakieś tam umiejętności, każdy jest w czymś dobry, potrzebna jest odpowiednia ilość zasobów, żeby tym całym, że tak powiem, śmietnikiem zarządzać, żeby jakoś utrzymać to wszystko w ryzach, żeby ludzi móc leczyć, żeby móc ich nakarmić.
Żeby móc upgrade'ować te pozostałe.
Żeby móc to upgrade'ować i tak dalej. Do tego potrzebujesz sprzętu, żeby wiesz, ludziom mogą puścić gdzieś w pewnym momencie nerwy i albo mogą być niezdolni do pracy na przykład, do wykonywania jakichkolwiek czynności, więc stają się nieprzydatni, albo umierają z głodu.
Wiesz, może do takiej kuriozalnej sytuacji, ja na przykład regularnie na początku gry wysyłałem swoich ludzi po towar, który gdzieś zlokalizowałem i oni w trakcie tej wyprawy albo byli mocno ranni, albo trafiali, albo po prostu ginęli gdzieś na przykład, bo i na przykład wysłałem kiedyś kucharza swojego po coś tam, żeby gdzieś tam po prostu poleciał po coś i okazało się, że on już nie wrócił, gdzieś zginął w ogóle, trzeba potem go odbić skądś, bo on się gdzieś zaszył w jakiejś chacie, bo go jakaś banda zombiaków gdzieś dopadła i trzeba mu w jakikolwiek sposób pomóc wrócić, więc tak naprawdę często jest tak, że wracasz z jakiejś wyprawy do swojej bazy, okazuje się, że nie wiem, osoba, którą chcesz się, bo ty też na przykład jesteś zmęczony, nie? Bo jest tak, że męczysz się, i twoje statystyki, jeżeli chodzi o długość biegania, twoja stamina i twoje zdrowie, które jesteś w stanie regenerować różnymi tam chipsami, czy jakimiś tam innymi drinkami, kawą i tak dalej, nie jesteś w stanie już tego nabić do pełna, bo on jest tak zmęczony, że ile by kawy nie wypił, ile by prochów nie wziął, to nie nabijesz mu do pełna, bo on już po prostu jest przekręcony, ten koleś, i musisz wrócić do bazy.
Nie pobiegasz, nie postrzelasz.
Bo nie jesteś w stanie brać udziału potem w walkach takich naprawdę hardkorowych, gdzie jest 3-4 zombiaki, no to już musisz zaczynać kalkulować swoje szanse, bo okazuje się, że nie pokonasz 3 zombiaków, jeżeli jesteś na 1/4 już wykończenia praktycznie. Musisz wrócić do bazy i teraz tak, wchodzisz do bazy, okazuje się, że nie wiem, osoba, która ci ufa, jest twoim przyjacielem, z którą się możesz wymienić, bo to jest ważna rzecz. To jest bardzo fajna mechanika. Nie jesteś w stanie z 10-osobowej ekipy w bazie zagrać każdą z tych osób. Możesz grać tylko i wyłącznie tym, kto jest twoim przyjacielem i ci ufa. Jeżeli nie masz takich osób w bazie, to sorry, kuźwa. No, jesteś styrany i nie ma takiej opcji. Oczywiście zawsze gdzieś tam jest jakaś taka jedna, dwie osoby, które ci ufają, natomiast musisz to skalkulować. Czy teraz, jeżeli zabierzesz kucharza, który dodatkowo jest pastorem i podtrzymuje morale w twojej bazie, czy chcesz zaryzykować i pójść z nim w miasto i zostawić ludzi bez żarcia, ewentualnie w momencie, kiedy, nie wiem, ich morale też jest słabe, bo nie wiem, mamy problem z lekami albo problem z jakimiś z nabojami i tak dalej. Ewentualnie wziąć na przykład laskę, którą ratujesz na początku gry i ona z defaultu jest twoim friendem, bo uratowałeś jej skórę, ale ona na przykład jest ranna, bo stała w nocy na straży i dostała tak w dupę, że generalnie jest ranna i co chwilę będzie ci się potykać i nie będzie mogła biegać na przykład, więc...
A tam są jeszcze grubsze wybory, Dawid, bo nie wiem, czy pamiętasz, bo może na przykład dojść do takiej sytuacji, że jeżeli będziesz siedział na dupie, nie będziesz się ruszał nigdzie, nie będziesz wykonywał questu w ogóle, to okaże się, że wyczerpią się wszystkie zasoby, jakie masz, tak? Okazuje się, że na przykład macie w sejfie tam gdzieś tam zbunkrowane, znaczy w sejfie, no gdzieś tam macie zbunkrowane tam końcówkę jedzenia, trzeba było wyskoczyć po jedzenie, przydałoby się w oknach zabić dechy, żeby zombiaki się w nocy nie dostały, więc potrzebne są jeszcze jakieś dechy. Jest dostępne, powiedzmy, tylko 20 pocisków, które na przykład ty musisz zadecydować, że weźmiesz osobę, wybierzesz, dasz jej te 20 pocisków, czyli w bazie już nie ma się absolutnie...
Nie ma czym się bronić.
Nie ma czym się bronić i ty idziesz tym gościem w ogóle w teren, szukać, szabrować gdzieś tam po sklepach, po jakichś tam innych lokacjach, po domach, szukać sprzętu. Dajesz mu ciężki plecak, przez co też go jeszcze spowalniasz, żeby on tego mógł nanieść jak najwięcej z powrotem, tak?
Zgadza się.
I okazuje się, że taka postać ci umrze.
Tak.
I pociski idą w piach, zasoby, które zdobył, idą w piach. Ludzie dalej są głodni, nie mają sił, nie mogą już nic zrobić. Ty tracisz bohatera, bo tam się traci bohatera bezpowrotnie.
Tak,
nie masz.
Permanentnie. Tam jest permanentna śmierć.
Permanentnie koniec i jesteś w ciężkiej dupie w tym momencie. Także naprawdę tam są takie wybory, że powiem wam, że to jest taki symulator, że no, ciężko mi naprawdę znaleźć drugi taki tytuł, który aż tak fajnie oddawałby realia, jakie mogłyby rzeczywiście, jak mogłoby się rzeczywiście zadziać w takiej sytuacji, takiej apokalipsy. No, to jest naprawdę rewelacja.
Wiecie co, mnie najbardziej wstrząsnęło to, jak okazało się, że jeden z rangerów, którego zwerbowałem do swojej ekipy, okazało się, że został ugryziony i po prostu jest chory. I doszło do takiej sytuacji, że z dala od miejsca, w którym stacjonujemy, po prostu muszę go zastrzelić. Po prostu, żeby nie narażać innych. Kuźwa, tam są takie rzeczy, nie? Że
tak jest.
Generalnie są osoby, które nie chcą... Znaczy, musisz podejmować konkretne, trudne decyzje, I to naprawdę są grube decyzje. To nie jest tak, że wiesz, komuś nie dasz jedzenia albo komuś dasz, tylko po prostu tu zabijasz typa, bo jest chory, bo jest ugryziony i nie narażasz życia. On sam się temu poddaje, on wie, że tak przyznał się, ale to też wynika z tego, w jakich stosunkach jesteś z nim i jakie to są relacje, bo jeżeli nie ufałby tobie i generalnie miałbyś problem z nim, jakieś konflikty i jakieś zatargi, no to on by do tego się nie przyznał. Mogłoby się to przełożyć na przykład na to, że on by się do tego nie przyznał i zamieniłby się w jakiegoś zombiaka i zginęłyby być na przykład dwie osoby w bazie, albo na przykład pogryzłby więcej osób i wtedy one też by chorowały, więc tutaj trudno też nawet sobie wyobrazić konsekwencje, jakie by wynikały z tego, gdyby do tej sytuacji na przykład by nie doszło, gdyby on się nie przyznał, gdyby ci nie ufał i nie powiedziałby tego przed tobą i nie powiedziałby, wiesz co, stary, ze mną jest źle, skończmy to i tak dalej, zaprowadź mnie w jakieś ustronne miejsce, po prostu strzel mi w łeb, nie? I taką misję miałem akurat, taką przerobiłem. Nie wiem, czy to jest misja fabularna, czy ona mi się akurat trafiła, czy to są jakieś eventy takie ekstra, w zależności od tego, jak toczy się rozgrywka. Natomiast To jest gruba rzecz. I...
Tak. To... Znaczy tam się dzieją różne grube rzeczy. Może też na przykład dojść do takiej sytuacji, gdzie na przykład miejsce, w którym się bunkrowaliście, to już tak morale spadły w ogóle. Brakuje tak naprawdę resursów na cokolwiek, gdzie na przykład, wiesz, zawijasz na przykład osobę jakąś sobą zaufaną i po prostu po czym szabrujecie wszystko, co się da i szukacie nowego miejsca, gdzie możecie się bronić, gdzie możecie przeżyć, bo wiecie już, że w tej ekipie no nie ma na to po prostu szans, absolutnie, i tylko pogrążycie siebie bardziej.
Także
tam są tego typu grube wybory. To jest naprawdę tak rozbudowany tytuł, że to, że boryka się z jakimiś tam problemami technicznymi, czy może oprawa nie jest jakaś taka naprawdę powalająca, to naprawdę nie przeszkadza, bo mechanika
nie,
jest
to,
bardzo...
Nie, to w ogóle, bardzo, tej grze to w ogóle to ona nie cierpi, tak, przez to.
Mechanika jest bardzo głęboka i bardzo przemyślana i widać, że naprawdę masę pracy zostało w to włożone.
Dodatkowo, wiecie, co mi się podoba? Świetny, niezależny od niczego cykl dnia i nocy. Tak naprawdę wydawało mi się, że... Bo zaczynałem grę dwa razy, pierwsze dwie godziny rozegrałem tak czysto treningowo, żeby zobaczyć, co to jest, z czym to się je, jak ja muszę grać. Jak grać tak, żeby później nie mieć jakiegoś tam, wiecie, problemu z czymś. I więc pierwsze dwie, trzy godziny rozegrałem sobie tak po prostu... typowo eksperymentalnie i bardzo mi się podobało to, że grając za drugim razem wydawało mi się, że wiecie, okej, okay, no misja jakaś tam fabularna, przedostajmy się, opuśćmy to miejsce, w którym jesteśmy, przedostajmy się do bardziej do miasta, tam załóżmy jakąś bazę, tam znajdziemy jakąś chatę na 10 osób, tyle nas akurat jest, więc akurat to będzie nam pasowało. I okazuje się, że za pierwszym razem rozgrywałem tą misję w dzień, a za drugim razem rozgrywałem to w nocy, więc generalnie tutaj noc i dzień po prostu sobie leci i nie ma, nie jest to powiązane z żadnym wątkiem fabularnym i nie wpływa to na misję. Możemy tą samą misję odegrać o różnych porach dnia i nocy, więc to jest bardzo fajne.
Fajna jest jeszcze jedna rzecz, ja jeszcze tak tutaj też wtrącę, Dawid, rozpoznawanie terenu, to jest po prostu mistrzostwo świata, bo to jest nie tam na takiej zasadzie działa, że sobie dojeżdżamy powiedzmy do jakiejś miejscowości, otwieramy mapę i mamy całą miejscowość, tak? Tak to niestety nie działa.
Nie. Działa, znaczy my wiemy, gdzie jesteśmy, bo widzimy ulicę, widzimy skrzyżowania, ale... natomiast nie wiemy, co tam się znajduje, no.
Tak jest, i żeby znaleźć jakieś punkty odniesienia, żeby sprawdzić, jak na przykład jakiego rodzaju sklepy są, jakie domostwa, jakiego rodzaju inne budynki, musimy znaleźć
rodzaju hordy chodzą po mieście, bo to też tak rozpoznajemy hordy, mm-hmm, i przywódców tak, tych hord. Tak.
W każdym razie musimy znaleźć jakiś taki najwyższy punkt, wchodzimy na niego i poprzez lornetkę rozglądamy się po konkretnych punktach i wtedy dopiero one oznaczają się nam na mapie. Tak. Jeżeli tego nie zrobimy, to tak naprawdę poruszamy się po omacku.
No, zgadzam się. To jest bardzo fajna rzecz. Wiecie co, na przykład też, kurczę, zabrałem ze sobą na którąś misję dwie osoby ze sobą, bo chciałem, żeby mi pomogły tam oczyścić jakiś szpital czy coś, żeby móc wybrać tamte lekarstwa z tego szpitala i okazało się, że jedna z tych osób mi zginęła w ogóle, została po prostu zażarta przez zombie, bo tyle ich naprawdę tam było, nie byliśmy w stanie stanąć spieprzyć, automatycznie straciłem morale i jakiś tam respekt tej osoby, której udało się spieprzyć, mnie i tej jeszcze jednej. I ona automatycznie poleciała też do bazy, powiedziała, że dlaczego do takiej sytuacji doszło, dlaczego tam ta dziewczyna zginęła i że w ogóle to wszystko moja wina, bo ja nas wpieprzyłem w to bagno. Automatycznie mi też to zasiało taką niepewność i w ogóle taki brak zaufania w całej ekipie. Natomiast potem okazało się, że kolejne misje, które gdzieś tam były z tym połączone, okazuje się, że nagle z tego takiego randomowego mojego zagrania powstały jakieś misje typu odzyskania brata tej osoby zmarłej, czy tej, która zginęła i tak dalej. I w jakiś sposób odrobiłem sobie to.
Czyli masz wpływ na tę fabułę
po
prostu. Tak,
więc odrobiłem sobie to zaufanie i tak dalej, więc to było dla mnie, no to było dla mnie mega, to było super. Natomiast miałem też taką sytuację, że zabrałem dziewczynę i jakiegoś faceta, takiego starszego z stężyzną fizyczną, bo tam mamy masę statystyk, jeżeli chodzi o te swoje osoby. Naprawdę, ile on wybiega, jakie on ma serce i tak dalej, czy jest odporny i w ogóle. No masę tych statów jest odpyty.
Mało tego, można wszystko upgrade'ować. Tak?
Wszystko.
Im więcej biegamy, tym jesteśmy bardziej wytrzymani.
Tak,
jest taka
statystyka cardio. Im dłużej biegamy, im więcej biegamy i często biegamy, to nam te cardio tam pyka do góry i ta stamina jest lepsza. On jest w stanie dłużej biegać, mniej się męczyć i tak dalej. No ale wracając do tego wątku, ta dziewucha zabrała na siebie ten duży plecak. Mamy tak, że jeżeli przeszukujemy jakieś lokalizacje, to w danej lokalizacji mamy informacje w postaci trzech znaków zapytania i mamy resources. No i okej, jeżeli przeszukujemy jedną szafkę, drugą szafkę, jakąś beczkę, jakiś plecak, jakąś torbę, i jeżeli wyczepiemy wszystko w tej lokalizacji, to mamy informację, że wszystko zostało znalezione i już tutaj nic więcej nie ma i ten dom jest na przykład czysty. I na mapce zaznaczony jest takim kółkiem z krzyżykiem. Natomiast zdarzają się takie, oprócz takich pomniejszych rzeczy do zabrania, typu ampułka z jakimiś tabletkami, jakaś broń, jakieś naboje, jakieś, nie wiem, straszaki w postaci, albo znaczy wabiki w postaci lalki płaczącej, czy jakichś tam budzików i tak dalej, dzięki którym możemy zwabiać zombie w konkretne miejsce i po prostu potem je jakiś, w jakiś sposób wyrzynać, to czasami trafiają się takie grube paczki. Na przykład trafiamy do jakiejś takiej, patrzymy, stoi paleta i ona jest do przeszukania i okazuje się, że na tej palecie stoi na przykład, jest jakaś ilość jakichś surowców, nie wiem, lekarstw, medykamentów właśnie, czy jakieś jedzenia i tak dalej. I teraz decydujemy, czy rezygnujemy ze zbierania pozostałych rzeczy i bierzemy to wszystko w pizdu na plecy i idziemy z tym do auta, albo biegniemy z tym do bazy, jeżeli nie mamy auta. Ewentualnie rozdajemy to innym kompanom, którzy są z nami i biorą to na plechy. I wiecie, zrobiłem taką akcję, że kazałem tej lasce zabrać jakąś tam rzecz, temu kolesiowi też coś, no i ta laska w połowie drogi do bazy w nocy opowiedziała, że ona już nie może dalej biec, że ona jest tak zmęczona, że muszę po nią przyjechać samochodem, że ona już dalej nie pójdzie, nie? Mówię, kuźwa, co ona wymyśliła teraz? No i okej, ja doleciałem z tym typem do bazy, zwaliliśmy ten towar, oni oczywiście nam tam podziękowali i tak dalej, bo tam jest zawsze ktoś jakby dowodzi tym miejscem, w którym jesteśmy. No i ja wziąłem furę z parkingu i podjechałem po nią. I wiecie co? Nawet takie rzeczy są tam porobione, że podjechałem na parking i nie zastanawiałem się nad tym, bo żadna inna gra tego nigdy nie oferowała. Po prostu wiecie, wjechałem w tą dupę tak, że ona gdzieś tam uskoczyła, ale automatycznie minus 15 za ryzykowną jazdę, że ja chciałem ją zabić i ona w ogóle straciła morale w jej oczach i w ogóle, że ja chciałem ją po prostu przejechać i ona mi minus 15 do czegoś tam, bo ona mi ufała, a ja chciałem ją przejechać jakimś jeepem, nie? Więc nawet takie rzeczy tam są. Oczywiście ona wsiada do tego auta, zawiozłem ją do bazy, natomiast na dzień dobry za jakieś takie, za takie rzeczy, które normalnie w żadnych innych grach nie jesteśmy karani, tutaj na dzień dobry za wszystko, za strzelanie obok, za, nie wiem, za wybieranie ryzykownych ścieżek, za wybieranie głupich decyzji, tutaj regularnie dostajemy po dupie. Tutaj naprawdę nad wszystkim trzeba się zastanawiać, nad plądrowaniem budynków. Czasami są takie budynki, które są na czerwono i tam z reguły są tacy trochę bossowie. Czyli jest jakaś horda i na przykład jest, na przykład w danym budynku jest dwóch screamerów, czyli to są taka odmiana zombiaków, która na przykład nie ma rąk, ale oni strasznie drą ryja i wtedy mój bohater nie może nic zrobić, tylko zasłania uszy i stoi w miejscu i wtedy pozostałe zombiaki biegną do niego, nie? I powiem wam, że czyszczenie takich budynków w jedną osobę po prostu się kuźwa nie udaje. Nawet jak mamy koktajle Mołotowa, nawet jak mamy dobry sprzęt, mamy kupę pestek przy sobie, to się nie udaje. Trzeba zawsze kogoś wziąć, kto w jakiś sposób, nie wiem, pozwala albo odciągać uwagę i jesteśmy obok niego, trzymamy się w kupie i próbujemy powoli wyrzynać te zombie i zostawić sobie na końcu tych screamerów, ewentualnie wejść do budynku i wyczyścić ich. No powiem wam, że jest tyle fajnych mechanik, naprawdę jest tyle fajnych rzeczy do robienia, że tak naprawdę te mankamenty gry, o których powiedzieliśmy na samym początku, są absolutnie niewidoczne, są niemalże niczym w oparciu o to, co tam się dzieje, co ta gra nam oferuje.
Wiesz co, Dawid, i to jest, powiem ci, największy problem tej gry, bo ja uważam, że ta gra nie jest w stanie się zareklamować trailerem na YouTubie na przykład. Absolutnie nie. Jeżeli ktoś to obejrzy, stwierdzi, kurde, słaba grafika w ogóle, jakiś tam, no, jak na dzisiejsze standardy, oprawa tutaj nie robi jakiegoś szału, specjalnie nic w trailerze nie pokażą, bo tych mechanik wszystkich nie da się pokazać. To musiał być naprawdę jakiś materiał, powiedzmy, 20-minutowy, żeby pokazać chociaż fragment, powiedzmy, tych mechanik, i tak naprawdę ta gra nie jest w stanie się zareklamować w żaden sposób. To w to trzeba po prostu zagrać i spędzić z tą grą z nami, powiedzmy, godzinę, dwie, i wtedy jest ta gra w stanie utrzymać się już do samego końca. To jest po prostu rewelacyjne.
To jest taki podobny problem jak ma DayZ. DayZ też nie jest w stanie zareklamować się samym materiałem takim suchym, samym siebie. No okej, idziesz, kogoś spotykasz, jakaś walka o surowce, okej. Tutaj dochodzi masa mechanik właśnie takich typowo zarządczych. to ty decydujesz o tym, czy potrzebny wam jest w tej chwili jakiś magazyn, w którym będziecie mogli dłużej przytrzymać żywność, albo na przykład łóżka do spania i automatycznie regeneracja szybciej, nie wiem, zdrowia, zmęczenia u tych osób, które są w danej bazie. Możesz nawet mieć ogród w tej bazie, jeżeli potrzebujesz i, nie wiem, hodować zielsko jakieś, czy jakieś medykamenty potem z tego wytwarzać. Powiem wam, że sama baza to jest jakby osobna część i w ogóle wydzieliłbym to w ogóle z gry jako grę strategiczną, która w oparciu o surowce zdobywane upgrade'ujesz i rozbudowujesz sobie samą bazę.
Mało tego, działaniem na mapie wpływasz też na to, co się w tej bazie dzieje później.
Automatycznie, tak. No powiem wam, że zależności, kombinacji i losowych, wypadkowych tego, co się dzieje w ogóle, czy zabijasz hordy, czy nie rozjeżdżasz hord, nie walczysz z hordami, to automatycznie powoduje, że ich jest coraz więcej, że są coraz częstsze ataki na bazę, że snajper, który jest na wieżyczce, nie wyrabia w ogóle i generalnie nie jest w stanie wybić wszystkich dookoła. No powiem wam, że kuźwa, tego jest tyle i trzeba mieć na tyle, na różne elementy takie baczenie i takie oko, żeby czegoś po prostu nie zapomnieć, żeby czegoś nie przestawić.
No ja ci, Dawid, powiem, że to jest jedyny tytuł, w którym rzeczywiście czujesz, że każda rzecz, którą zrobiłeś, każdy wystrzelony pocisk, każdy budynek, każde podjęcie decyzji, do którego budynku wchodzę, z kim wchodzę, z jakim sprzętem w ogóle, jakie są moje relacje, wszystko
konsekwencje,
po prostu ma,
tak.
Wszystko ma konsekwencje, wszystko ma znaczenie. To jest jedyny tytuł, który daje ci takie poczucie, że każdy krok naprawdę ma znaczenie.
Oprócz tego, wiecie, bo ja zacząłem sobie grać całą linię fabularną tego State of Decay, bo to jakby osobno, ale tam są oczywiście dwa dodatki, które też są dołączone do tej gry i nawet nie wiem, o czym one są. Z tego, co widziałem, na chwilę odpaliłem jeden, okazało się, że jesteśmy jakimiś żołnierzami w ogóle i widzimy cały konflikt od drugiej strony, bo w State of Decay jest tak, że czasami spotykamy tych żołnierzy. To jest
armia, która stara się zapanować nad tą całą sytuacją.
Jakaś rządowa sprawa i często miałem tak, że musiałem ratować tak naprawdę z rąk tych żołnierzy rządu moich na przykład sąsiadów. Było tak, że na początku obok mojej bazy, obok tej pierwszej bazy, która jest w kościele, mieliśmy takich sąsiadów, którzy po jakimś czasie nam zaufali i można było z nimi tam surowcami się w jakiś sposób pobierać od nich i tak dalej. Oni byli naszymi kumplami i okazuje się, że w pewnej chwili, wiecie, tych misji czasami jest kilka naraz. Jest na przykład, trzeba uratować kogoś, trzeba przenieść jakieś resursy skądś, a nagle okazuje się, że nasi sąsiedzi mają jakiś z czymś problem i tam jest na przykład ikona właśnie żołnierzy. No i tam podleciałem. No i okazuje się, że ta laska i ten facet, którzy tam mieszkali, są na kolanach i tam przed budynkiem wyprowadzeni przez te służby. No i oni do nich mierzą i generalnie dyskusja polega na tym, że wiesz, ten koleś, ci sąsiedzi nasi mówią: nie, spokojnie, my jesteśmy zdrowi, nikt nas nie pogryzł, mamy dzieci i dbamy o to, żeby jakoś tu przeżyć i staramy się jakoś tu funkcjonować. No ale ten żołnierz mówi, że ma to w dupie generalnie i za chwilę ich tutaj rozmarzę na tym chodniku i nie będzie w ogóle, nie ma dyskusji. No i w końcu ta rozmowa jest przerwana i on im po prostu każe najnormalniej w świecie spieprzać i odlicza tam od 10. Dopóki nie, jak nie uciekną, to ich zastrzeli, jak zdołają się uciec, to puści ich wolno. No i okazuje się, że oni uciekają, ale to jakby nie jest koniec jakby całego tematu, bo oni później trafiają do jakiejś chaty, której nie znają, terenu, którego nie znają i trzeba w jakiś sposób im pomóc, i nie wiem, oczyścić im tą chatę, znaleźć im jakieś resursy i tak dalej, żeby oni też tam funkcjonowali, więc powiem wam, że naprawdę wpytę różnych takich klimatycznych zagrań jest w ogóle w tej
Dawid,
grze.
Dawid, co więcej, na tą całą sytuację możesz też zareagować, to też będzie miało swoje
oczywiście,
konsekwencje.
Oczywiście, więc tutaj się dzieją rzeczy niesamowite. Jestem w sobie, wiecie co, to jest może trochę głupie, ale wyobrażam sobie, że życie w takiej apokalipsie mogłoby tak wyglądać, żebyśmy tak funkcjonowali jako ludzie, że podejmowalibyśmy takie decyzje, trudne decyzje, musielibyśmy czasem kogoś poświęcić, tak jak było czasami w The Walking Dead. Tu jest takie tak naprawdę czuć ten ciężar i tą trudność w funkcjonowaniu w takim świecie. To jest niesamowite. Powiem, że tutaj ci kolesie oddali w tej grze to zajebiście dobrze. To, że gra ma swoje problemy, ma. Tego się nie da ukryć, tego nie można tuszować, tego się nie da przypudrować. Natomiast to, co gra oferuje, dla mnie to jest mocne 9 na 10. Naprawdę. Ja tam spędzę jeszcze chore ilości godzin I nawet jeżeli scalakuję tą grę, to będę pizgał jak wściekły. Naprawdę, to jest coś niesamowitego. Ja czekałem na tą grę, wiedziałem, że to jest dobre i się nie przejechałem.
No, każdy dzień i można powiedzieć, że każdy dzień i każda noc spędzona w tej grze to jest cały czas jakieś wyzwanie.
I powiem wam jeszcze na koniec, że jeżeli zadamy jakieś rzeczy w bazie i wyjdziemy z gry, to czas płynie tam dalej i nam się resursy kończą. Więc jeżeli nie grałem przez tydzień, to tam kuźwa nie ma do czego wracać tak naprawdę. Więc to jest kozak.
No tak, tak, tak. To jest mistrzostwo.
I tyle ode mnie, no.
No. To myślę, że fajnie, żeście o tym opowiedzieli, więc myślę, że ciekawie się tego słuchało, a myślę, że każdy może własne historie wykreować, bo w tego typu grach chyba właśnie o to chodzi, żeby
dokładnie
każdy, kto grał, przeżył swoje własne historie i jego losy były nieco inne. Być może kiedyś wyewoluuje to w kierunku jakiegoś doświadczenia online'owego, bo
wiesz co, może online nie, ale tutaj koop by się przydał, koop bym tutaj widział.
Oj, koop byłby bardzo wskazany.
Dwuosobowy, no. Tak jak w Far Cry'u. Dwie osoby max, żeby nie za duża drużyna, żeby nie działo się Bóg wie co, ale takie dwie osoby, naprawdę...
Że nie trzeba innych graczy, ale że grasz z AI
tak,
po prostu.
Tak. Że po prostu dwie osóbki w koopie, bardzo fajnie. Kurczę, czuję, że to mogłoby spotęgować jeszcze bardziej klimat.
Dokładnie, więc tyle jeśli chodzi o część główną naszego podcastu. Jeszcze zanim się pożegnamy, to standardowo przypomnę wam o premierach najbliższego tygodnia. Mamy dwie: Wolfenstein The Old Blood, czyli dodatek pełnoprawny do Wolfensteina.
Na dysku wystarczy... już na dysku.
O tak, u mnie też.
Zdaje się, że już preload też jest na PlayStation 4, więc...
Tak, ale nie wszyscy korzystają z preloada, bo niektórzy lubią pudełka, więc ja po prostu swój odbiorę we wtorek.
Patrz, Piotrek.
5 maja zrobicie, niezależnie od formy, to od tego dnia będzie dostępna ta gra.
To znaczy my pogramy już 5 maja z Dawidem, a Piotr będzie jeszcze instalował do 6 maja.
Swoje 40 giksów.
Tak jest.
Znaczy, no tak, chociaż będzie na wersję podłogową, więc pójdzie w miarę szybko. A 8 maja w piątek premiera Project Cars.
Ja się jeszcze biję z myślami.
No ja też teraz jeszcze w międzyczasie, jak rozmawialiście, to też przeglądałem filmiki porównujące Project Cars z drugim takim pecetowym mocnym tytułem symulacyjnym, czyli Assetto Corsa.
No to już tak... w ogóle kozak jest, no.
No właśnie, no jak zobaczyłem, że oni zrobili laserowo cały Nürburgring i tam wiesz, każda nawet najmniejsza dziura jest dokładnie odzwierciedlona w grze.
Dziura.
Jest jednak fizyka bardziej realistyczna, no to jeszcze biorąc pod uwagę małą liczbę samochodów, no to myślę, że do końca będę tak. Poczekam na jakieś recenzje i myślę, że na Digital Foundry, bo jestem ciekaw. No gra fajnie wygląda, ale no to nie o to chodzi, prawda? Jeśli przy tej liczbie samochodów, no to musi ten model jazdy być niesamowicie dopracowany, bo w przeciwnym wypadku, no jak będzie nam się wszystkim kiepsko jeździło, no to po co taka gra, wiadomo, to jak ze strzelaniem. Albo nam się podoba w strzelance, albo gra jest beznadziejna.
Nie, no jasne.
Na tym
jasne,
to niestety
jasne,
polega. Jasne. Więc zobaczymy. No i to w sumie wszystko. Ja nazywam się Robert Fijałkowski, prowadziłem dzisiejszy podcast. Jeszcze standardowo przypominam o wchodzeniu na padtv.pl, na naszego Facebooka i grupę, która się tam znajduje, na Twittera, na Retro Rocket Network oraz do Radia GRM, gdzie standardowo możecie nas posłuchać. Ze mną jeszcze był Dawid Maron.
Dzięki i do usłyszenia.
Szymon Zalichta.
Trzymajcie się ciepło.
Któremu jeszcze życzę, bo byłbym zapomniał wszystkiego najlepszego z okazji dzisiejszych urodzin.
Wszyscy mu życzymy.
18 urodzin.
Tak, kolejnych 18.
Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że słuchacze też doceniają to, że jeszcze nie piję, tylko... trzymam się, jeszcze z wami nagrywam, ale już za 5 minut wychodzę właśnie zalać się gorzałką porządnie.
To życzymy ci zdrówka. Full HD na Xboxie One w grach i stabilnych klatek na sekundę.
Dziękuję bardzo jeszcze raz.
I dużo ekskluzywów na E3.
A to na pewno.
I przede wszystkim na Łoniaka.
Dokładnie. I naszą ekipę zamyka Piotrek Modzelewski.
Dziękuję serdecznie za uwagę. Pat z wam.
Dokładnie. I tym optymistycznym akcentem. I zapraszamy was jeszcze na bloopersy specjalne z okazji 150 odcinka.
Poskłada się.
Także już dokładnie. Tyle ode mnie i do usłyszenia za tydzień. Hej.